Szanowni Państwo, na kolejnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W dniu dzisiejszym 5 punktów posiedzenia. Punkt pierwszy, Muzeum Starym, zakres działalności i plany na przyszłość. Punkt drugi, podsumowanie programu ratownictwie. Punkt trzeci, przygotowanie do Dnia Edukacji Narodowej. Punkt czwarty, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. I punkt piąty, sprawy bieżące, którym również chcielibyśmy poprzeć kwestie oddziałów przedszkolnych i żłobka pszczelarskiego. Witam serdecznie przedstawicieli Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych, witam serdecznie radnych. I jeżeli mógłbym prosić o takie podsumowanie, kilka słów na temat punktu pierwszego, Muzeum Tatry, także działalności i plany na przyszłość.
Uznanie ten punkt mam taką prośbę o godzinę 15 na interwencję. Muszę po prostu wyjść, a później na kolejną interwencję będzie musiała być pani sekretarz. Także będziemy
przeszkadzać w prowadzeniu.
Proszę Państwa, pani dyrektor przygotowała informację dotyczącą Muzeum Tatr i zaraz ją dam głos, ale chciałabym Państwu przedstawić pana Michała Słonkę, który pełni obowiązki i odstępcy kierownika Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji, ponieważ zgodnie z edukacji pani kierownik się przedłuża, miały 3 miesiące, na które mogła mieć powierzenie pani Iwona. Stąd też było kolejne powierzenie na kolejne 3 miesiące. To myślę, że się wyjaśni sytuacja, że ten kierownik już wróci, czy tutaj jakiś czas. Także chciałam poinformować, że stąd mamy nową osobę na koniec. Proszę.
To już mamy to.
Masz.
Wcześniej lokalami.
Tak.
Przedstawił pan po prostu.
A ja poproszę o zabranie głosu i przedstawienie króciutko spraw dotyczących Muzeum Tatr i panią
dyrektor. Proszę Państwa, pozwoliłam przygotować ten program, który zadałem właśnie na temat zakresu działalności. Powiem szczerze, ponieważ pierwszy raz jestem na tej komisji, nie bardzo wiem, na ile szeroko mam powiedzieć te parę słów. Do tego materiału, który pani też przedstawiła. Muzeum, tak jak będzie wykonane, była od 1 marca, kiedy został powołany. I od tego czasu realizujemy przede wszystkim zadania statutowe, które są na wartach takiego muzeum. Pozwoliłam sobie wypisać te główne, które właśnie są w zakresie działań, no i przede wszystkim to gromadzenie zabytków i przechowywanie, prowadzenie działalności wystawienniczej, czyli udostępnianie zbiorów, prowadzenie badań naukowych, działalność wydawnicza, prowadzenie działalności edukacyjnej w sprawach szkolnych oraz organizacja kulturalnych, czyli promujące właśnie na historię, czyli ważne wykłady, dialekcje, prezentacje i bardziej rozrywkowe, które niekoniecznie zawsze są związane jednak z historią, a więc koncert jest na to rodzaju przedstawienie. Zapisałam Państwu, że na dzień dzisiejszy mamy zatrudnionych 8 osób, w tym 7 etatów. No i cóż, zadania, które realizujemy. To pierwsze miesiące to były zadania w każdej jednej instytucji. Przede wszystkim związane były z organizacją, z tworzeniem całej dokumentacji jednostki i właściwie to było ten grof zadań. Ale oczywiście jednocześnie prowadzona była ta działalność, która idzie drugim tygodniu, czyli ta kulturalna i ta wystawienicza. Od marca zrealizowaliśmy 8 wystaw. Też Państwo tutaj macie wystawy napisane, jakie to były wystawy. I do końca roku planujemy jeszcze zrealizowanie 3 kolejnych wystaw. Przede wszystkim, dlatego, że Państwa może jest to łatwo powiedzieć, że było 8 wystaw. Wiadomo, że każda z nich to jest wiele zabiegów, wiele realizacji, czy do pozyskania, czy do opracowania materiału. Szczególnie jeżeli chodzi o wystawę otwieraną 1 września poświęconą II wojnie światowej, była to wystawa, która wymagała od pracowników bardzo dużego zaangażowania. Z tego względu, że w samej wystawie towarzyszy przez cały wrzesień cykl wystaw, cykl imprez towarzyszących, mają te kancelu jakby uczczenie właśnie 70. rocznicy, ale uczczenie w sensie przede wszystkim przypomnienia i promemoria, jakby to można powiedzieć. Obok wystaw oczywiście również od początku naszej działalności są organizowane uzupełniające wykłady czy promocje. Między innymi właśnie ciekawy wykład dyrektora Muzeum Sportowego poświęcony wykładzie czy cesarzy. A również teraz we wrześniu mieliśmy już selekcję związaną z zagłębieniem Zagrodzki we wrześniu 39 roku, jak i promocją najdłuższego wydawnictwa Będzin 1939, promocję książki, która się ukazała na początku miesiąca. Przez cały wrzesień jeszcze, proszę Państwa, w każdy czwartek organizujemy projekcję filmów dokumentalnych. Ten cykl nam kończy się 1 października. Ostatni film tego cyklu, a potem poświęconego powstaniu warszawskiemu. I to właściwie ten 1 października przypadał w rocznicę upadku powstania. Oprócz, proszę Państwa, tychże imprez jesteśmy już od 2 września, organizatorem koncertów, które odbywają się każdy ostatni piątek miesiąca. Za małymi wyjątkami, jeżeli przypada święta czy jakiś dogodny termin, ale w zasadzie są to koncerty bardzo zróżnicowane. Od koncertów promujących muzykę typową, klasyczną, po muzykę współczesną, rozrywkową, rockową. I tak zresztą również było w tym roku, gdzie prezentowaliśmy bardzo szerokie kwestie. Do końca roku przewidujemy jeszcze również 4 koncerty. Każdy ostatni piątek miesiąca. Dość ważne zagadnienie i dość czasochłonne zresztą, jeżeli chodzi o czas pracy, jest działalność edukacyjna. To znaczy współpraca ze wszystkimi szczeblami zawodowo światowych naszego miasta, od przedszkoli po szkoły średnie. Przygotowujemy ofertę dla szkół i to jest zawsze związane z prezentowaną przez nas wystawą. Zawsze do prezentowanej wystawy jest rodzaj wykładu czy lekcji muzealnej, ale oprócz tego przygotowujemy również ciekawe lekcje muzealne związane z wszelkiego rodzaju rocznicami i ciekawymi tematami, szczególnie jeżeli chodzi o tematy historii regionalnej, czyli własnego miasta i najbliższego regionu. Również na wrzesień teraz przygotowaliśmy obok tych standardowych wszystkich tematów specjalną propozycję dla szkół. Chodzi tu o spotkanie z kombatantami, właśnie żołnierzami II wojny, wycieczki po miejscach związanych z II wojną światową, zarówno strzelańcy, jak i popiaska. Lekcje specjalne użycie codziennie przeradzia podczas okupacji oraz prezentacje mózgi specjalnych. W tym roku wraz ze stowarzyszeniem i z urzędem miasta byliśmy głównym organizatorem konkursu wiedza czeladzi. Konkursu, który właśnie prawie 30 lat. Również już we wrześniu rozpoczęliśmy pierwsze kroki w kierunku organizacji przyszłorocznej edycji konkursu wiedza czeladzi. Ten konkurs w przyszłym roku chcemy, ażeby odbywał się w pod takim wiodącym tytułem czelać w okresie zaborów w latach 1790-1914. Następnym, proszę Państwa, zakresem działalności muzeum i działalność wydawnictwa. I tym udało się wydać już na rzecz tego zamiaru 10 roku festiwalu Awaria pod tytułem Czelać Awaria 10 festiwalu. I jeszcze, już wydaliśmy również cover towarzyszący wystawy Czelać na Czelać. Do końca roku planujemy wydanie pozycji w Burmistrzowie. Początka na ukończeniu już właściwie dla nadzorów do drukarni. Natomiast przygotowanie jest bardzo poświęcone elektronicznie, pokazywaniu oraz charakterowaniu. Następnie jeszcze sprawa, której ponieważ pracownicy, nie tylko ja, ale również pracownicy muszą za to uczestniczyć w różnych przedsięwzięciach organizacji choćby obchodów 750-lecia zarazu zadawane na przyszły rok, w 2010 roku oraz obchodów 750-lecia lokacji miasta. Wiąże się to z przygotowaniem wielu materiałów, przygotowaniem również publikacji, uczestniczenia oczywiście w posiedzeniach Komitetu Obchodów i wypełnieniu jeszcze wielu różnych zadań. Bierzemy udział w konferencjach, warsztatach organizowanych również przez udział miasta. Współpracujemy właściwie ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie miasta. Udało nam się również nawiązać kontakty i porozumienie z obywatelskimi, bo to jakby była dosyć prosta strona, ale również związane świątyni, jak świąt i położone dalej w głębi kraju. Współpracujemy również z organizacjami i stowarzyszeniami, nie tylko położonych na terenie naszego miasta. Tu właśnie ten cały cykl przygotowany z okazji 70-lecia wojny zorganizowaliśmy we współpracy między innymi Stowarzyszeniem Kompozycji, modelarni, ale również właściwie w tym zamierzeniu uczestniczyły większość muzeów śląskich, zagłębiowki, biblioteki, właśnie tutaj miast Śląska i Zagłębia. To chyba na tyle na temat naszej działalności. Jeżeli chodzi o plany, na przyszły rok planujemy oczywiście działania na płaszczyznach tych, które już prowadzimy swoją działalność. Czyli wiadomo, pójście w kierunku działalności wystawienniczej, pójście w kierunku organizacji koncertów, selekcji. Chcemy rozszerzyć działalność, na którą do tej pory być może jeszcze trochę zbyt mało czasu było, ponieważ obok badań prowadzonych w Archiwum Państwowym w Katowicach chcemy również rozpocząć selekcję w Archiwum Magdalny w Warszawie. Na przyszły rok również przewidzieliśmy działalność wydawniczą. Ta oferta jest dość bogata, bo planujemy trzy publikacje przygotowane właśnie przez muzeum, plus trzy foldery oraz pięć publikacji we współpracy z Urzędem Miasta. To właściwie będą już opracowane publikacje, my bardziej chyba będziemy wydawcą tychże pięciu publikacji. Oczywiście dalej działalność edukacyjna, będziemy starali się również rozszerzać. W tym roku zapoczątkowaliśmy, ale w przyszłym roku z pewnością chcielibyśmy rozszerzyć działalność, jeżeli chodzi o ochronę miejsc pamięci. Tu szczególnie myślimy o grobach. Chodzi o groby żołnierskie, o groby, których ku czci nawet są nazwy w naszym mieście, a które, ponieważ na dzień dzisiejszy no właściwie nie ma żadnych rodzin, które się opiekują, są pod opieką parafii i tylko kierownika zarządcy cmentarza, który po prostu nie jest w stanie otrzymać należytych w porządku tychże grobów. W związku z tym pracujemy prawnikami nad prawem autorskim, ponieważ muzeum chce objąć opieką te groby. Chodzi tu przede wszystkim o groby żołnierskie, o groby ofiar 3 kwietnia, ofiar pożaru na kopalni Dolnego, kopalni Wisła, jak i Saturn. Poczyniliśmy już pierwsze kroki, zostały one fotografowane, są prowadzone prace nad ich katalogowaniem. Również takim ciekawym aspektem naszych zadań, które sobie wytyczyliśmy na rok przyszły, jest tworzenie artykułu z historii mówionej. Polega to na nagrywaniu wspomnień, rozmów, wywiadów z osobami, które mają coś ciekawego powiedzenia na temat. Rozpoczęliśmy od osób zaawansowanych wiekiem, przede wszystkim wywiady z kombatantami i osobami, które walczyły podczas wojny, ale nie tylko. Przyszły rok, też tutaj wspomniałam, przyszły rok jest ogłoszony rokiem Fryderyka Chopina ze względu na rocznicę rodzin, tylko kompozytora. W związku z tym również chcemy przystąpić do organizacji imprez związanych z pomocnicą i składamy wniosek o dotację. Być może uda się w tym wniosku przewidujemy oprócz organizacji koncertu, przyjdziemy w koncert jeden w kościele na Gwiazdkach, jeden w kościele tego koncertu na zespół Przelaci. Jest przewidziany koncert z Tomaszem pod filarami, to już taki koncert kameralny. Oprócz tego chcielibyśmy przeprowadzić cykl zajęć prowadzonych przez profesjonalnych muzyków dla dzieci. Również byłyby to grupy zarówno ze szkół podstawowych, jak i przedszkoli zakończone konkursem właśnie jakimś tam wiedzy. Tę działalność związaną z dziećmi, zajęciami dla poszczególnych grup wiekowych nazwaliśmy Szkołą Szopenowską. Byłoby to realizowane w momencie, gdybyśmy udało się otrzymać właśnie tę dotację.
Jest to kwota tej dotacji?
Jest to kwota od 50 tysięcy do 200 tysięcy. Takie przewidywanie, takie można składać projekty, na najmniejszy właśnie może wynosić 50 projektów. My raczej właśnie z tych drobniejszych, czyli właśnie około 50 paru tysięcy nasz projekt obejmuje i tam można uzyskać, to nie jest powiedziane, że na pewno dostaje się 50 projektów, ale w każdym razie no można nawet do 50 projektów.
Proszę Państwa Rady, dziękuję bardzo. Proszę Państwa Rady, macie jakieś pytania?
Chciałbym zapytać Panie Przewodniczący, naszego siedmiu pracowników i jaki jest koszt utrzymania tych pracowników, bo wydaje mi się, że na razie nie dojdzie jednak godzina tych pracowników.
Muszą.
To jest trudno, jak jakaś kupę, jakiś to jest, chyba nie zajmuje się na koszt.
Ja może przedstawię, jak zatrudnieni są pracownicy. Oprócz dyrektora i księgowej, która pracuje lekarzem na pół etatu, są dwie osoby w administracji. Jedna zajmuje się zamówieniami publicznymi, umowami i tego typu zleceniami. Jedna jest osobą kadrową, a te osoby te również są zaangażowane w organizację inne. W dziale historycznym, czyli tym merytorycznym, pracuje półtora osoby. Jedna na stały etat, jedna na pół osoby, jedna na pół etatu. Jest jedna osoba, pani sprzątaczka i jest konsultacja. To jest cała nasza praca. Uważam, że zarówno sprzątaczka rozliczona, nie rozliczona jest na cały wielki pałac. Konserwator jest wykorzystywany nie tylko stricte do działań typu naprawa klamki okna, ale również wykonuje drobne remonty bieżące, w sensie malowanie pomieszczeń we własnym zakresie, także tutaj już nas tylko kosztuje. A poza tym przy takim budynku, jak jest pałac pod filarami, bo Państwo wiecie, że tam jest nasza siedziba, jest po prostu niemożliwością, żeby nie było konserwatora, ponieważ co chwilę jest taka konieczność. Ja wiem, że Pan konserwator również pomaga, ponieważ no, nasza załoga jest w większości kobieta i pomaga w noszeniu wszelkiego rodzaju również konserwów, wystaw, eksponatów. Wydaje mi się, że to nie
jest. Pani doktor jeszcze nie wspomniała, że muzeum działa i same rzeczy wstawienia, tak naprawdę również godzina popołudnia i wieczorem odbywają się
imprezy. Odbywają się imprezy, bo i koncerty zawsze są popołudnia. Tak, to będzie się działa. To jest prezentacja, o której tutaj Państwu mówiłam, również odbywają się popołudnia. Technicznie i zgodnie z kodeksem pracy, więc w ogóle możliwe wstawić pracę, tak aby było dostępne. Koszty trzymania na około 15 tysięcy używania za miesiąc.
A średnia płaca?
No, 15
tysięcy. No, czy Państwo radni macie
jeszcze... dyrektora, czy tak?
Tak, Panie Wiczu.
Czy Państwo radni jeszcze jakieś pytania macie?
Ja jeszcze może jedną rzecz do tego, bo tu nie dopowiedziałam. Mówiłam, że mówię takich najbliższych działach. Jesteśmy wybrani za to, co muzeum w organizacji. Takie muzeum jest do momentu powstania pierwszej wystawy stałej. To znaczy taka, która jest prezentowana cały czas. My to jest główna sztuczność jednak hal wystawowych, ponieważ wiadomo, że pałac jeszcze spełnia inne funkcje. Tam się odbywają śluby, to również jest wykorzystywane w hale na konferencje. W związku z tym z tą ilością przestrzeni, którą mamy, nie możemy sobie pozwolić, żeby jeszcze zablokować salę na jakąś wystawę stałą. Jest być może w przyszłości, jeżeli ktoś tej maty się wyjdzie, to może będzie wnosić, aby została stała również.
Czy niewątpliwie działalność muzeum była potrzebna w mieście? Jest dodatkowa instytucja, która poza Odeonem w tej chwili animuje życie kulturalne, więc gratulacje Pani Dyrektor za te cenne inicjatywy, które zostały podjęte. Natomiast jeżeli można, to ja też mam kilka pytań. Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o promocję inicjatyw, które odbywają się na terenie muzeum, w jaki sposób Państwo zajmujecie się tą promocją? I od razu taka moja propozycja, bo z tego co zauważyłem, bardzo późno na stronie internetowej miasta ukazują się informacje o odbywaniu się na przykład danego koncertu. To jest na dzień przed koncertem, ewentualnie często zdarza się tak, że dopiero po odbytym koncercie jest informacja, że takie wydarzenie się
zdarzyło. Ale w tej chwili o stronie miasta?
Miasta,
tak. To usiłowaliśmy, to dyskutowaliśmy właśnie z promocją, jak to zrobić i promocja nam tłumaczyła, że po prostu jest niemożliwością, tak, ażeby cały czas był podgląd. Że w związku z tym informacja o incydentach może się ukazać dopiero w dniu albo dzień przed
koncertem. A z czego to wynika?
Trudno mi
powiedzieć.
Nie, myślę, że to chyba
nie, bo nie, ale na to też również, bo to już
wieczorną imprezę, przesłałam osobę swoją informację miarę wcześniej, tydzień wcześniej, jak to są powtarzane
jest taka uwaga tylko merytoryczna, dlatego że jeżeli chodzi o promocję tych koncertów, one są bardzo ciekawe, świetnie zrealizowane. Zawsze spotyka się ten koncert z dużą, że tak powiem, dobrym odbiorem, czyli są ludzie przychodzą, ale można zawsze, że tak powiem, bardziej dopromować.
Oprócz tego oczywiście zawsze są wakacje. Wakacje to jest taki wszystkich na swoim to staram się również takie miejsca publiczne, często
drugie pytanie, mianowicie jeżeli chodzi o koncerty chopinowskie, faktycznie świetny pomysł. Natomiast pytanie jest takie, w którym kościele na piaskach się odbędzie? Piękne wydarzenie, świetna akustyka. Dobrze, no i poza tym, że oddzielona jeszcze raz od piasków, to nie ma żadnych uwag.
To znaczy nie, dlatego że często tam odnośnie tych wycieczek jest zorganizowany, bo bardzo często właśnie były opracowane wycieczki tutaj, po rynku w najbliższym, natomiast nie było czegoś takiego na terenie piasku. A no często szkoły piaskowskie bardziej wiedzą, że jest to u nich, więc dlatego ta oferta była tak zrobiona. Jeszcze jedno też. Też usiłujemy wyjść i rozszerzyć tę naszą działalność. Czyli starania o potrzeby podobające właśnie tak rezerwowe szkoły. One przyjdą specjalnie, że przemakają tam się, bo dalej je trzeba pilnować. Więc być może by się udać, to by można by chcieli mieć mieszkania.
I wychodzi się, to wygląda. Czy Państwo radni jeszcze jakieś pytania, ewentualnie uwagi, propozycje?
Ja chciałam tylko też od razu na nazwę dodać to, że przy tak krótkiej działalności dopiero powstała do muzeum. Oferta jest tak duża, tak bogata i tak pięknie realizowana. A poza tym cieszę się ogromnie, że to miejsce zyskało bardzo dużo swoich zwolenników. Że wszystkie imprezy, jak początkowo było bardzo dużo mało, to w tej chwili z całego naszego miasta ludzie przychodzą, odwiedzają, są zainteresowani. Ja widzę, ponieważ tam blisko mieszkam, jak czytają wszelkiego rodzaju plakaty, które są wywieszane, czy na drzwiach, czy na przystankach, bo są takie informacje, są żywo zainteresowani i myślę, że to jest coś, czego nam bardzo brakowało właśnie takiej tej prawdziwej oferty kulturalnej, gdy można wzbogacać, że tak powiem, się duchowo.
To znaczy też bardzo ważna funkcja tego muzeum, to, że uczymy ludzi korzystać z zbiorów muzealnych, tak? Znaczy wystawić pomocę kartinu. Ja z kilkoma bardzo pozytywnymi opiniami się spotkałem, właśnie opisującymi przed mieszkańcami, właśnie opisującymi tą wystawę. Także gratuluję tych inicjatyw. No i mamy nadzieję, że faktycznie szczególnie ten rok Chopinowski to będzie też takim dobrym momentem do wypromowania samego muzeum. Dziękuję. Szanowni Państwo, rozumiem, że do tego punktu w porządku nie ma pytań. W takim razie przejdziemy do punktu numer 2, podsumowanie programu Lata w Mieście. Jeżeli byłaby możliwość, krótkie podsumowanie tego programu.
Widziałem w roku akcję Lata w Mieście, miasta wraz z jednostkami budżetowymi, jak również w tym roku Wydział Polityki Społecznej zorganizował wyjazd na kolej dla 30 dzieci w dwóch kryzysach oraz jeden obóz zędrowy koszt kierowania wynosi się do 50%. Poza tym Wydział zorganizował pobyt w Polsce dla francuskiej grupy ukraińskiej i węgierskiej oraz wyjazdy grupy polskiej do Francji na Węgry i na Ukrainę. Wydział wzięła udział młodzież latwinowianych, to przelać wszystko w udziale kupca ziemi będzińskiej i harcerskiego okrągu w Żeniu oraz organizował nieobozową akcję letnią, która w tym roku trwała od 22 czerwca do 31 lipca. Akcja była zorganizowana w dwóch miejscach, w których uczestniczyło 150 dzieci. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Chorzowskiego ZOO, do Gierowa, Bubolik. Organizowano dla dzieci zajęcia w Miasteczku Ekologicznym w Rogoźniku, zajęcia w regionalnym skrócenie oraz zajęcia biblioteczne prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zgodnie z programem Lato w Mieście, kadra sekcji opiekuńczo-wychowawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czelazji zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Piatki. Zajęcia tam odbywały się całe dwa miesiące wakacyjne, to jest od 1 lipca do 31 sierpnia. W tym okresie średnio uczestniczyło 25 dzieci codziennie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Dzieci brały udział w zajęciach o charakterze siedzicowym, kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym. Wiele zmienionych zajęć odbywało się na świeżym powietrzu, w pobliskim parku Krochownia lub w ogródku siedzicowym. Dodatkową atrakcją dla dzieci były dwie całodzienne wycieczki. Jedna wycieczka zorganizowana była do Krakowa, natomiast druga do Pszczyny. Poza tym dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach skorzystały z nieodpłatnej pomocy w formie dożywiania. Każdego dnia dzieci otrzymywały kółkę z dodatkiem, owoce, słodycze, herbata. Na koronie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do Rewala pojechało dwoje dzieci bezpłatnie. Na koronie zorganizowane przez Komendę Chorągwi ze Katowicach również pojechały dwoje dzieci bezpłatnie, natomiast do Klinicy Morskiej trójka dzieci, wszystkie dzieci bezpłatnie. Na obozy sportowe organizowane przez Miejski Czeladki Klub Sportowy pojechało dwoje dzieci. Łączny koszt dofinansowania to 1720 zł. Na kolonie organizowane przez diecezję sosnowiecką wyjechało jedno dziecko. Na wszystkie kolonie i obozy wyjechało łącznie 10 dzieci, a łączna kwota dofinansowania przez MOC to 2690 zł. Na zieloną szkołę wyjechało 15 dzieci. Łącznie z wypoczynku w 2009 roku skorzystało 25 dzieci. MOP w Czeladzie przeznaczył na ten cel 9751 zł. Jak również MOP dofinansował wyjazd na turnusy rehabilitacyjne dla jednego dziecka. No, oprócz kolonii i obozów dzieci brały udział w nieobozowej akcji letniej. Ponadto w okresie wakacji 20 dzieci korzystało z gorących posiłków w punktach szkolenia MOPS. Natomiast w lipcu i sierpniu z posiłków sfinansowanych przez MOPS skorzystało 9 dzieci dyżurujących w przedszkolach. Wakacje w Mosie. W okresie wakacji w Mosie Czeladzi zorganizował szereg imprez sportowych dla dzieci i młodzieży spędzających lato w mieście. W poniedziałki, wtorki na boisku bocznym rozgrywane były turnieje piłki nożnej drużyn podwórkowych. W środy zarezerwowano dla młodych siatkarzy, natomiast każdy czwartek na sali głównej hali królowała koszykówka. 17 i 31 lipca przed halą Mosielu rozegrano turniej w górę. Organizatorów niezwykle cieszy fakt, że ta dyscyplina zdobywa coraz większą popularność. 10 lipca MOSIR zorganizował wycieczkę do Stadniny Koni, w której wzięli udział również uczestnicy nieobozowej akcji LATO. Jak wcześniej mówiłem, organizator zapewnił wszystkim uczestnikom wakacji z MOSIR-em słodkie bułki i napoje. oferty Musiru skorzystało około 400 osób. Akcja Lato Odeon. Czas trwania akcji od 3 do 28 sierpnia. Akcja prowadzona była przez Udział Zdrowia Kultury Odeon i Świetlice Osiedlowe. Teraz na Leraczek, Omega oraz Wino Odeon. Z oferty skorzystało około 1000 dzieci. W ramach akcji Lato zrealizowano 5 wycieczek o charakterze typowo turystycznym. Należały do nich wycieczka do zamku w Pawłowicach, wycieczka do Wisły, wycieczka do Pszczyny, wycieczka do Zatoru i odwiedzanie Zatorskiego Parku Zatoru, wycieczka do Leśniczów i Świerklanie. Ponadto odbyły się 4 wyjazdy do Stansenu Wojewódzkiego Parku Rekreacji w Stoczniku Tworzowie, 7 wyjazdów na pływanie do Jaworzna, 1 wyjazd na kąpieli do Pogoria i 2 wyjazdy na szkółkę żeglarską do Przeszyc. Lato z biblioteką, wakacje w bibliotece 2009 odbywały się pod tytułem Wakacyjny rajd dookoła świata. W oddziale dla dzieci i młodzieży Biblioteka Główna zorganizowała tych takich spotkań i zajęciach wakacyjnych uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych, młodszych klas gimnazjów. Gościły również dwie drużyny z ruchu uczestników pracy i obozowej akcji Lato. Łącznie w zajęciach wzięło udział 57 dzieci. W ciągu miesiąca zajęć plastycznych uczestnicy wykonywali piękne ilustracje, przestrzenne obrazy. W czasie całych wakacji wszystkie placówki zapewniały swoim uczestnikom do stanowisk komputerowych, zarówno w celach edukacyjnych, jak i rozrywkowych. Korzystało z tego 1400 sporo dzieci. Ze szkolenia prowadzonego w ramach akcji Komputer we Szwarie korzystało 8 osób, uczestniczyło w tych zajęciach.
Dziękuję bardzo. Czy Pani Radny ma jakieś pytania?
Ja takie krótkie pytanie zadała, mianowicie zdawał, że ta 25 dzieci w szkole na Piaskarki była półkę z dodatkiem na dwóch, które jest dodawane. To jest pierwsze. I drugie, Pan podawał, że te gorące posiłki w MOPS-ie dla dzieci. Co to jest gorący posiłek?
To znaczy tak, dodatek, jeśli chodzi o świetlice piaski, no to jest podwieczorek, który codziennie był dostarczany. Czyli to była albo wysoka bułka, albo owoc, albo serek homogenizowany, albo jakieś inne słodycze, bądź soczki. Natomiast jeśli chodzi o gorący posiłek w MOPS-ie, no to jest normalny obiad.
Tak.
Taki posiłek jak
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Z tego sprawozdania z taką znaczącą ilością dzieci, które wzięły udział przez miesiąc czasu, to jest ilość dzieci w LDK Odeon, czyli ponad 1000 dzieci. I teraz pytanie jest takie, czy możemy faktycznie stwierdzić, czy były jakieś liczby obecności w Mocirze, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czy podczas dniu gotowej akcji leśnej, żeby faktycznie stwierdzić, czy liczba osób była taka, jak jest podana w tym sprawozdaniu.
No proszę Państwa, nieobozową akcję leśną, to każdy z uczestników musiał mieć kartę kwalifikacyjną. W związku z tym jest to ewidentnie do sprawdzenia, ile i jakie dzieci w tej akcji uczestniczyły. To samo jest z dowodzami z koloniami. Jeżeli chodzi o siedlice na piaskach, to są wyniki zajęć, które tam są prowadzone. Jeżeli chodzi o dzieci tutaj w Mocirze, ośrodka pomocy społecznej, są to konkretne nazwiska dzieci, które nie odpłatnie się tak pojechały. Natomiast jeżeli chodzi o wakacje z Mocirem, to o ile wiem, nazwisk konkretnych nie było, natomiast zapisywano, ile dziennie, że tak powiem, dzieci w zajęciach uczestniczyło. Jeśli chodzi o Odeon, no nie umiem powiedzieć, jest to placówka, która podlega bezpośrednio udzieleniu mieszkaniowej i to jest sprawozdanie, informacja, która nam po każdej takiej akcji, że tak powiem, przysyłają.
Znaczy, ja tylko zwracam uwagę na jeden fakt. Skoro Odeon był w stanie poprzez działalność swoją wygromadzić 1000 dzieci, to dlaczego instytucje miejskie tego nie uczyli? To jest tylko pytanie retoryczne.
no, bo bardzo ważne mają cały program. Nie, ale to nie jest działalność prowadzona na zasadzie tak jak MOC, czyli od własnej kolonii dla dzieci, które te kolonie przysługują, czy te usługi. A więc modelami przychodzi młodzież czy dzieci, które uczestniczą w zajęciach, to są czasami godzinne, dwugodzinne zajęcia. Ta rotacja faktycznie w ciągu dnia może być duża, ale polega ona głównie na zajęciach niezwiązanych z posiłkami czy z ewidencją taką, żeby rodzic mógł oddać dziecko spokojnie pod opiekę. Tam jednak troszeczkę inaczej to wszystko się odbywa, bo trudno nam ocenić.
Ale myślę, że około 1000 dzieci.
To jest spora liczba.
Czy to nie wymyślą zamiar, że każdego dnia...
Każdego dnia się
Czyli mogło wyjść tak jak pan przewodniczący tutaj mówi, że całe w trakcie tego miesiąca 20 dzieci
na wycieczki były zawsze przepełnione, nie zabierały nawet wszystkich dzieci. Autobus liczy 54 osoby. I to trzeba powiedzieć, że one się cieszą wielkim powodzeniem te zajęcia, ale dziecko na przykład kładzie 3 zł za przejazd autobusem, prawda? Oni tam jakiś posiłek te tam zawsze czy tam ktoś załatwiają coś drobnego w tym zakresie. Nawet w każdym razie 1000 osób jest to pokaźna liczba. Ja sobie tak sumowałam tak wszystko, bo też wszystkiego nie wiem. Tych wszystkich danych, ale też nie wiem, czy wszystko to mi wyszło 1639 osób. Jeżeli tu było 1000, to 639 osób były przeznaczone przeznaczone. Nie wiem na ile to jest
celne,
prawda? Nie, ja to liczyłam.
To jest ewidencjonowane, gdyby nieobowiązkowa akcja lato,
grupa
nie była na 3 tygodnie powiedzmy, tylko codziennie ta grupa dzieci się zmieniała, to byśmy też troszeczkę, że tak powiem, ilościowo zwiększyli. Ale na pewno tutaj jest inny typ jak gdyby opieki.
Ale w każdym razie możemy powiedzieć, że około 2000 dzieci skorzystało z wypoczynku wakacyjnego. Nie, uważam, nie, 1639 wyliczyłam pytanie, co to jest. Ale nie,
to
nie ma dwóch.
Pani Anna jest świetnym
akrynikowcem. Nie, ja wyliczyłam tych danych, które tu są podane. Wyszło mi 1639.
No tak jak Smarana się pyta.
Które nie są, to jest około 2000.
Stowarzyszenia, które działają w mieście, również organizowały wyjazdy dla swoich członków. Kilka miejski czelaki klub sportowy zorganizował obóz w Iwoniczu, gdzie było ponad 70 dzieci. I to był 7 sierpnia, druga połowa sierpnia. Miejski Szkolny Związek Sportowy zorganizował obóz żeglarsko sportowy na początku wakacji przełomu czerwca i lipca. I tam w tym wyjeździe brało udział 48 dzieci. Czyli suma ta ilość osób, które brało udział w lecie, również poza granicami miasta była zdecydowanie większa i tutaj bym powiedział 100% było mieszkańców naszego miasta.
Czyli niewiele się pomyliłam, ponad 1800, to jeszcze nie wszystko liczymy, także 2000 możemy naprawdę
po lekkim sercem. Natomiast
dla mnie, dlaczego
zadałem to pytanie odnośnie liczby osób? To znaczy, że ja bym tak to wnioskował, że jest, skoro faktycznie 1000 dzieci wzięło udział, a przede wszystkim były to wycieczki różnego rodzaju, to można było zastanowić się w przyszłym roku nad planowaniem takich działań, czy czasem nie poszerzyć bardziej tej oferty wycieczek wyjazdowych dla tych dzieci.
Pod nami jest taki problem, że my musimy taką wycieczkę pokryć w 100%. Ode mną może uzyskać finansowanie rodziców. My musimy takie wycieczki powiedzieć w 100%, bo my nie możemy mieć zachodu w tym zakresie. Dlatego też poza tym no, pracownicy Odeon ma na stałe zatrudnionych pracowników, którzy jeżeli istnieje taka potrzeba, to mogą pojechać, a jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie muszą pojechać. My natomiast musimy zatrudnić umową pracownika, prawda? I to są też koszty, które idą dodatkowo. I jeżeli się okaże, że na przykład nie zbierzemy chętnych na wycieczkę, no to...
Autokar i tak jedzie. Są koszty.
Bo są koszty, prawda?
Natomiast
to trzeba powiedzieć po wnioskach. Znaczy wnioski po tym. Bardzo jestem zainteresowany, proszę Państwa, nie opowiadają się na lekcję. I gdyby myśmy w tym roku zrobili, jak także zaobserwowaliście, dwa turnusy w ubiegłym, zatem było po jednym turnusie trzytygodniowym, ze względu na to, że już zimą mieliśmy na nieobozową zimową akcję bardzo dużo chętnych. Były dwa ośrodki w szkole numer 1 i w szkole numer 7 na Piaskach. Stąd też prosiłam harcerzy, żeby zastanowili się nad możliwością dwóch turnusów. I oczywiście jak najbardziej byli zainteresowani. Natomiast proszę Państwa, no problem polega na tym, że jest ograniczona ilość kadry, nawet nie tej pedagogicznej, bo tu akurat nauczyciele chętnie się włączają. Natomiast ponieważ obóz jest rozbity przez cały czas, tylko trzeba pilnować. Ktoś musi tutaj na okrągło nocować i pilnować tego obozu. No a niestety instruktorzy, którzy są z tego kręgu stanowiskiego, no są to osoby starsze, które no już po tych 6 tygodniach nocowania, a wiemy, że szczególnie w pierwszym turnusie warunki pogodowe były straszne, bo padał deszcz, zimno było, no troszeczkę nam odchorowali. I w momencie, gdybyśmy znaleźli młodszą kadrę, która mogłaby, że tak powiem, przejąć jak gdyby te obowiązki, czy kolejny jakiś tam turnus, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomyśleć o kolei, o rozszerzeniu również na sierpień takiej akcji, bo myślę, że w tej nieobozowej akcji letniej rodzice, szczególnie tych młodszych dzieci, byli szczególnie zadowoleni. Dziecko jest jednak pod opieką, bo właściwie wszystkie główne grupy, którzy byli, to są nauczyciele, czyli osoby, które na co dzień z dziećmi pracują. I rodzice oddają takie dziecko na od godziny 8 do godziny 15, to jest jednak prawie cały dzień. No wiedzą, że są pod opieką profesjonalnie, że nie powinno się
zamykać.
Nie głodne, bo posiłki są przygotowywane przez stołówkę szkolną, więc posiłki są dobre. Natomiast no jest to ten problem. Drugi problem to jest taki, że nie mamy nadal serwisu czerwonego, tylko będzie. Czasami się jest naszym wewnętrznym trudno dogadać, jeśli chodzi o pewne sprawy organizacyjne. Nie wiem, z czego to wynika, ale czasami tak bywa. No mam taką nadzieję, że uda się kartyną czerwonym samodzielnić, szukamy siedziby wstępnie, udało mi się coś znaleźć, jeżeli zaakceptują i zagospodarują, no to mamy szansę na to, żeby zmieścić do swojej szkół. Takie pomieszczenie w tej części, gdzie jest dwójka. Nieduże pomieszczenie, tam kiedyś była część mieszkania. Jest osobnym wejściem, więc nie jest kwestia wchodzenia bezpośrednio przez szkołę. No chociażby w cudzysłowie mówiąc biuro kursa mogłoby się tam znaleźć i miejsca na spotkania. Bo biurki i tak odbywają się w poszczególnych placówkach. Także myślę, że to jest ta część, że tak powiem, którą w jakim kierunku byśmy bardziej poszli. Żeby rozwijać nieobowiązkową akcję, zarówno zimową, jak i letnią. Bo program też jest ciekawy, inny, tych dzieci jest dużo chętnych i te, które brały udział w latach ubiegłych, to chętnie wracają i dzięki temu pomaleńku odrodza nam się również następstwo w przyszłości. Dzięki temu również.
To ile mamy się następów?
W tej chwili nie policzę, natomiast tak, na pewno w szkole numer 7. Na pewno w trójce, na pewno w jedynce i na pewno w dwójce. Jeżeli chodzi o te drużyny duchowe, w każdej z tych szkół drużyna duchowa powstała i jest w tej chwili, mówię, albo jedna, albo dwie już, bo wiem, że się rozszerzały starsze partnerstwa. Myślę, że to tak systematycznie, jak te dzieciaczki przejdą etap zuchów i harcerzy, to będzie można. można mówić o kolejnych drużynach starszych akcesji. Ale zawsze
bo na akcje,
to są bezpośrednio w samym gimnazjum. Nie. Są dzieci w gimnazjum, ale są tych starszych akcesji. Zresztą ta drużyna, która tutaj razem z duchem przemieniem nocowała, chłopcy, którzy są dziewczynki, to są właśnie gimnazjaliści, którzy przyszli na pierwszą taką nieobozową akcję i spodobało im się, działają w karterstwie, także zdobywają kolejne stopnie i uprawnienia. Także mamy już też swoich takich młodych wychowawców i gimnazjalistów. Poza tym są też wolontariusze, którzy się pojawiają. No, to prawda, najczęściej są to synowie lub córki nauczycieli, którzy z tym są związani, ale są i mam nadzieję, że będzie systematycznie za kilka lat będzie po prostu widoczne, bardziej widoczne. Natomiast no, są to wszystko koszty. Tutaj trzeba po prostu pomyśleć również o tym, że rodzice w tej chwili posłyszali się od tamto posła. O ile dobrze pamiętam, jest tak 5 zł na wycieczki za 3 tygodnie. Więc może trzeba będzie po prostu pójść w tym kierunku, żeby ten program bardziej uatrakcyjnić, opłaty rodziców, no, skalkulować po prostu inaczej, jak to kupiec będzie robił. Nie wiem, to nie umiem powiedzieć, czy na pewno tak, czy w takim kierunku, ale jednak są to wszystko ogromne koszty, proszę Państwa, bez podzielenia, więc to jest po prostu. A efekt jest taki, że jednak to wielu chętnych było i byli zainteresowani.
No, szczególnie ten teraz koszt organizacyjny, przygotowanie tego całego placu, prawda, pięknego.
Tak, tak, pani Mała mówiła o tym, że NZWK 80 przesunięcia, one są między innymi na udoskonalenie jeszcze do tego terenu. Po tych 6 tygodniach pasterze nam jak gdyby przedłożyli takie sprawozdanie, zapotrzebowanie, co oni widzą, co mogłoby się jeszcze pojawić, żeby poprawić im tutaj warunki, między innymi tam była wreszcie dodatkowe jeszcze przy wejściu, żeby rodzice mogli usiąść i poczekać, zanim się jeszcze wszystkie zajęcia skończą, dodatkowe jakieś tam huśtawki, stolik do gry, warsztaty w szachy, tak żeby no, to boisko ze sztuczną nawierzchnią, czy gdy jedno są to miejsce, czy przede wszystkim prąd, gdzie może się odbyć ognisko obok, no i to już jest zupełnie inne warunki. Natomiast ponieważ to wszystko było tak i pogoda nie bardzo dopisała, no to troszeczkę mieliśmy problemy z gruntem, ale już jest zasiana nowa trawa i myślę, że do nowego roku to wszystko, że tak powiem, bardziej się tam utrzymał. Natomiast wszystko wymaga inwestowania również poprawę bazy, dlatego że i przed uruchomieniem i w trakcie odbywają się kontrole sanepidu, kontrola LIPIP-u i z nadzoru budowlanego była sprawdzająca stan techniczny warunki, jakie dziś przebywały. No i oczywiście widzimy potrzebę jeszcze kilku nowych namiotów, ale to już przy organizacji w przyszłym roku pewne rzeczy po prostu mogą zmienić nawet na kuchnię, no tego typu sprawa. To są już takie techniczne rzeczy, o których myślimy i które chcielibyśmy w przyszłym roku odstawić.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni jeszcze przyjemnie?
Proszę mówić, nie można spotkać tam się. Następna rzecz, myślę, że to bardzo imponujące, bardzo dużo tych zajęć, tutaj zgodnie z panią burmistrzem, że ta nieobozowa akcja jest bardzo przyjęła się, ponieważ miałem okazję poznać wiele opinii mieszkańców. Natomiast chciałem dopytać, jeśli chodzi o Odeon, bo to jest 20 tam do góry, i to wszystkie dzieci z tego miasta mogły korzystać. A to tak naprawdę jest takie pytanie, czy ona była finansowana przez miasto, czy też Odeon?
Szanowni Państwo, w takim razie, skoro nie ma pytań, przechodzimy do punktu numer 3, mianowicie przygotowani do Dnia Edukacji Narodowej. Jeżeli moglibyśmy prosić o kilka słów, oczywiście wiemy, że do końca nie można zdradzić całego programu, jak to profesor Rozumiewa, To takie ogólne informacje, czy ewentualnie to
jest potrzebne. Proszę Państwa, w tym roku Dzień Edukacji Narodowej przypada jak co roku 14 października, ale ten dzień to jest środa. Jak wiemy, jest on dniem wolnych od zajęć dydaktycznych, natomiast nie od wychowawczych, no to trudno jest tego typu imprezy jak uroczystość Dnia Edukacji i Siada Nauczycielska organizować w środę. W czwartek może być problem że tak powiem, punktualnym staniem na zajęcia. Stąd też, jak co roku, proponujemy ją w piątek o godzinie 18.09, czyli przed. Składać się będzie z kilku takich elementów. Najpierw będzie występ artystyczny, następnie część oficjalna, w czasie której nastąpi wręczenie nagród burmistrza miasta, medali zasłużonych dla oświaty, listów gratulacyjnych nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego, listy gratulacyjne dla nauczycieli, szczególnie aktywnych w minionym roku szkolnym w zakresie sportu i działań artystycznych. No i ogólne życzenia dla wszystkich pracowników wręczeni medali słusznych. No a później przewidujemy spotkanie wysiady w ten dzień edukacji. Organizujemy wspólnie z oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Także myślę, że Państwo, nasza komisja zaproszenia powinniście już dostać. I muszę powiedzieć, że co roku ten Dzień Edukacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem, to zarówno, bo Państwo wiecie, że uczestniczą nauczyciele, to pewnie tam nie szkół. I to zarówno naszych nauczycieli, w sensie zatrudnionych w naszych innych szkołach, jak i nauczycieli zatrudnionych w placówkach powiatowych.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś pytania dotyczące tego punktu? To ja mam jedno pytanie do Państwa radnych. Tak jak w zeszłym roku mogę w imieniu komisji wystosować gratulacje, taki list gratulacyjny kierowany do wszystkich nauczycieli. W takim razie przygotuję taki list i odczytam.
No i jeszcze tutaj oczywiście nie powiedziałam o tym, że chciałabym na też swój punkt wykończenie dyplomu z kuzami i zegarków. Ale to jeszcze z Panią prezes, jeśli się trafi się złotych zegarków.
Ja chciałem podkreślić z punktu widzenia teraz nauczyciela, że ta impreza, to znaczy impreza, ta uroczystość cieszy się bardzo dużo zainteresowania nauczycieli. Nauczyciele się świetnie bawią.
Pan radny walczy o złoty zegar.
Natomiast, proszę Państwa, myślę, że jest to też dla nauczycieli, dla w ogóle pracowników edukacji, bo dział oświaty. Taki fajny moment, kiedy oni czują się docenieni i szanowani przez nas wszystkich, bo chyba różnie bywało z opiniami na temat nauczycieli szkół, środki nagrodowego przekazu, tam dużo różnych nieciekawych rzeczy zrobiły. Natomiast dla nas jest to taki dzień, dla nas wszystkich, którzy pracują w świecie, tak właśnie podmioty robotne. No mamy nadzieję, że jeszcze jakieś odznaczenia i może nagrody kuratora, ale to tak zawsze chyba w takim momencie.
Zatem możemy się wszyscy razem spotkać i
wielu dyrektorów wzięło przykład ze mnie i zwiększa procent ubezpieczenia w placówkach, bo pan senator się zawsze ze mnie śmiał, że ja to taką mam politykę kadrową, No, ale uważam, że oczywiście żartując, ale jednak takie męskie podejście w szkole jest również szalenie ważne i potrzebne. No, tak jak w domu, i ojciec i matka, tak i w szkole też to podejście takie troszeczkę inne jest bardzo potrzebne. No i mamy nadzieję, że tak będzie.
Przez cały czas parytety są ważne. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, czwartego, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Jeżeli mógłbym zaproponować kolejno. Jeżeli chodzi o kwestię sprawozdania z wykonania budżetu miasta, to czy Państwo radni macie jakieś uwagi co do tego punktu? Rozumiem, że nie ma. Będziemy poruszać tą kwestię na komisji. No i na sesji Rady Miejskiej. Omówienie i wstępna weryfikacja planu potrzeb na zadanie inwestycyjne zaplanowane w realizacji na 2010 rok. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi na to? Nie ma? To znaczy ja zadam tylko takie pytanie, mianowicie jeżeli chodzi o działania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z UPEI, troszkę nas zmalało tych działań, natomiast jest na pewno przedszkole numer 5. W tej chwili tam jakieś działania są prowadzone?
W tej chwili nie rozmawiamy o przedszkole 5, tak, termomodernizacja wyburzona jest obłożona już styropianem i natomiast od poniedziałku, bo nie przejeżdżałam jeszcze, przyznam się, starałam się tam sobie czas przejechać. Od poniedziałku miały przyjść okna i miały być montowane okna. Już dopiero po montażu okien będzie kończona elewacja. Natomiast na przyszły rok przewidziana jest druga część, czyli kontynuacja realizacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej i zagospodarowanie terenu przed wraz z budową parkingu, to znaczy przewidujemy część dobrze pamiętam, po prawej stronie przesunięcie ogrodzenia do budynku i tam zrobimy kilka miejsc parkingowych, żeby rodzice, którzy podjeżdżają do przedszkola, mieli gdzieś się zatrzymać. I zastanawialiśmy się nad taką zatoczką, gdzie można podjechać samochodem. Zresztą tam też staje minibus, więc żeby nie sterował to, można to zrobić na
przykład. Jeszcze pytanie, podczas wizyty w przedszkolu numer 5 rozmawialiśmy na temat tego oddziału żłobkowego.
To znaczy na dzień dzisiejszy tam oddział żłobkowy funkcjonować nie może. W koncepcji przedszkola jest przygotowane dodatkowe skrzydło, które trzeba byłoby zabudować na wyznaczony teren.
Mogę od razu zapytać, czy w planach na chwilę...
Na razie nie, bo są to... Na razie tego tutaj nie ma. Chodzi przede wszystkim o dokończenie tych zadań, które już były zrobione. Także na chwilę obecną jeszcze nie ma. Natomiast no, przygotowując, że tak powiem, projekt remontu zaplanowano jest w koncepcji wskazane do budowania skrzydła, dlatego że no, żłobek, to tak dyrektor może potwierdzić, musi spełniać bardzo ściśle określone, że tak powiem, wymagania i to zarówno ze strony samorządu, jak i przede wszystkim nadzoru wojewódzkiego. I stąd też te pomieszczenia, które tam są, tych wymagań.
Ale z drugiej strony też warunki w żłobku, no, one były, że tak powiem, przez dyrekcję zachowane, natomiast czy tak to, nie wiem, nawet Straż Pożarna tak naprawdę.
No, Straż Pożarna nam zakwestionowała możliwość utworzenia tam oddziału żłobkowego, bo myśmy tam chcieli robić przebudowa całego budynku, jak łącznie z dobudową taki wstępny koszt, który nam podano tylko 10 milionów. To jest stary budynek i tak naprawdę łatwiej byłoby wybudować obok nowy i na nowo go wypokazać.
Ale to jest w koncepcji, prawda? To budowa skrzydła.
Ja mówię w ogóle nawet o przedszkolu. Że, żeby dostosować do wszelkich obecnych, które są wymagań, te koszt, samym widu, jeżeli się robi remont wewnątrz budynku już taki kapitalny, to muszą te wszystkie normy współczesne już być do zachowane. I to gdybyśmy się robili, to około 10 milionów złotych. To uważam, że za taki koszt wybudowalibyśmy nowe przedszkole i wyposażyli, niż remontować wewnątrz, przebudowywać klatki, windy i itd. Także to jest ten problem, bo wszędzie tam, gdzie w przedszkolach mamy możliwość, zresztą Państwo wiecie, śledzicie, ile kosztowała nas na przykład kuchnia w przedszkolu 1, żeby ją doprowadzić do warunków, jakich sobie życzy stanowi. Każda placówka, która jest tak odniosła, gimnazjum 3, również dodatkowe musiały być nakłady i we wcześniejszych remontach i teraz, żeby wszystkie te normy i zasady zostały spełnione. Także zależy nam na dzień dzisiejszy na tym, żeby w przyszłym roku zakończyć te inwestycje, które zaplanowaliśmy do tej pory, żeby to zakończyć. Natomiast w tym roku niestety nie uda nam się do programu opracować między innymi ze względu na te zmiany kadrowe, które są spowodowane chorobą pani kierownik, bo to ona odpowiadała za dwa programy. Program najwcześniej może będzie mógł być zrobiony gdzieś tam na wiosnę przyszłego roku i myślę, że tam także pojawią się dalsze kierunki na kolejne 5 lat.
Znaczy chociaż jakichś działań planistycznych nie można było zaplanować już na przyszły rok. Ja wiem dlaczego, bo ten oddział żłobkowy jest potrzebny na piątkę. Wydaje mi się, że warto było już w tej chwili wprowadzić taką pozycję chociażby do WPI, żeby później to była normalna kontynuacja. No ten rok jest tak powiem, rokiem, wydaje mi się, że
działanie w ogóle tamtym miejscu, czy może w momencie, kiedy są przecież plany rozbudowy osiedli, czy może nie lepiej tam od razu, gdzie
a dziekana skrzywa?
No,
tam na pewno będzie
pewne elementy też. Dlatego mówię, to nie jest tak, że to będzie samo w tej chwili. My myślimy o tym i pamiętamy o tym, że taka instytucja, szczególnie przy rozbudowie nowych osiedli, na pewno będzie tam potrzebna. Na dzień dzisiejszy żłobek ma 50 miejsc i wszystkie miejsca są wykorzystane i korzystają tu także dzieci z Piasku.
Jeszcze od tego tematu za chwilę, może jeżeli chodzi o działania inwestycyjne, żebyśmy podjęli.
No, jeśli chodzi o Piasku, to ilość dzieci w żłobku była, że tak powiem, różna. No, to było po 15 dzieci, 20. W ostatnim roku było 23 dzieci. I to są takie dzieci, które były już dzieci, także większość tych dzieci poszła po prostu normalnie do przedszkola, już nie do żłobka. To były te dzieci, które 3 lata kończyły i przechodziły do przedszkola.
Do tematu żłobków już i
przedszkola. Na przyszły rok, proszę Państwa, planujemy niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej, szkoła podstawowa numer 3. Bo to jest placówka, która do tej pory, no teraz robimy Orlika przy szkole, więc tam baza sportowa się przede wszystkim poprawi, bo na terenie tego osiedla właściwie takich wojsk nie ma. Do końca października to jest skończone umowy z Urzędem Marszałkowskim. Już mamy podpisane w ministerstwie, chyba też są w trakcie podpisywania.
Tak,
to bardzo, byliśmy w piątek z panem kierownikiem, to pracy są przeciwieństwie do, że tak powiem, Piasku, gdzie 3 tygodnie po prostu firma zmarnowała nierozumienie, a potem na chybcika i jeszcze zrobione źle, muszą poprawiać. Nie chcę się denerwować, w sierpniu spędziłam janki i wieczory, bo się nas wydarzała, ale niewiele po prostu daje.
To
jest, tam miało być w wojsku, to które miało być po prostu dobrze poziomowane i to wszystko.
Ale przygotowane na lodowisko.
Ale przygotowanie polegało na tym, że wojsko ma być idealnie wypoziomowane. Tam nie ma żadnej dodatkowej instalacji, bo w tej chwili są jakieś tam nowoczesne techniki, ja nie jestem historyk, więc proszę nie wymagać ode mnie szczegółów, gdzie po prostu przywozi się pewne gotowe elementy, które się zamrażą. Może przenośny generator, ale pamiętam, to chyba 80, może nie wiem.
No lepiej nie.
80 tysięcy. Na szkole przy wojskach, o ile dobrze pamiętam, jest chyba 20 czy 30, także to też jest kwestia potem zgodnie z energetyką, chyba bardziej się kalkuluje kupienie generatora, który byłby przenośny i wykorzystywany do innych rzeczy niż ciągnięcie instalacji, bo ten cały rok trzeba za to płacić, za instalację, ale ja jestem historyk, ja proszę mnie o szczegóły techniczne nie pytać, ogólnie mnie nie
ale w każdym razie to nazwisko już w tym roku będzie ciemne, na zimę.
Nie wiem na to pytanie odpowiedzieć, bo
najpierw niech wypoziomują.
Nie wiem jeszcze jak się skończy sprawa za to, za każdą wykonaną pracę.
Ale
to znaczy, że
będzie
się
miał dalej wypoziomowanie.
Wypoziomowanie. No ale to każde wojsko musi być stanowione odpowiednio, żeby móc położyć tą pracę. Natomiast już lecą odsetki karne za niewykonanie umowy terminie. Natomiast nie wiem, no
to ta firma
jest. Firma, która wygrała przetarg, trzeba zmysłowić. I powiem Państwu, że bardzo się cieszę, bo oni wstanęli także do konkursu na Orlika. W czasie, kiedy był rozstrzygany konkurs, no to oni dopiero zaczynali wchodzić na siódemkę. I całe szczęście, że ich oferta była droższa niż tej firmy Tamek z Warszawy, bo jakby nie jeszcze weszli na tego Orlika tam i w taki sposób działali jak tutaj, to chyba by pani doktor była pani podopieczna w tym momencie, bo to inaczej się nie da tego powiedzieć.
Trzeba zapamiętać.
Firma jako nierzetelna nie ma szans na wygranie jakiegokolwiek przetargu u nas, bo to już jest określenie firmy nierzetelnej i tu nie ma o czym mówić. Natomiast wtedy, kiedy był rozstrzygany przetarg, myśmy nie wiedzieli, jak ta firma funkcjonuje. Stałem tym wszystkim całe szczęście, że ich oferta była droższa niż tej obecnej. No ale niestety to są zamówienia publiczne i my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przechodzić. To ma swoje plusy i minusy. Plusami jest między innymi to, że zbijane są ceny, prawda? Kosztorysy przedwykonawcze mówią o takich, a nie innych kwotach, a w efekcie udaje się taniej, więc to są plusy i minusy. Wszystko zależy od relacji firmy. Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o szkołę podstawową numer 3, no to jest ostatni budynek szkolny, który jest, no, jest modernizowany w sensie termomodernizacji i przyszły rok jest to właśnie szkoła numer 3. Tam jest i dach, i okna, i solarka, no i termomodernizacja jako całość, dlatego że tam ubytki tej ciepła są bardzo duże.
A jeszcze przepraszam, jak wygląda sprawa boiska przy szkole numer 1?
No na dzień dzisiejszy nie dostaliśmy dotacji z Unii Europejskiej, bo ona nie ma środków na także na dzień dzisiejszy. Na dzień dzisiejszy się, może tak powiem, to nie udało. Powiem tak, nie byłam na posiedzeniu zespołu, który kontaktowywał.
Ale to jest bardzo jasne, bo ja też nie byłam na posiedzeniu, ale i tak kwoty, które są to jest dopiero tak jakby materiał na rozpoczynającą się dyskusję, jeżeli chodzi o inwestycje, to mówię, to mówię, jakiś autogami sobie już wchodziło do budżetu.
To tak, ale to jest szkoły.
No więc na razie nie planowana jest, jeżeli chodzi o, bo jest wiele innych zadań, które o kwotach znacznie wyższych, no które są globalną kwotę, jeżeli chodzi o inwestycje i tak już powiązają, które my i tak cały nie będziemy mogli włożyć do projektu. To jest tak jakby wstępne do dyskusji, czy na Komisji Rozwoju, czy dla Państwa, jak to rozumiem, dla innych komisji, tak jakby materiał wejściowy do SOMY, później ewentualnie przy zamykając ten projekt budżetu na przyszły rok.
Jeżeli chodzi o stacunki,
to też to będzie materiał, który będzie dyskutowany też na sesji. To jakieś wnioski jak najbardziej, oczywiście. No to jest
do końca ja widzę jeszcze jedną pilną konieczność, to jest remont żłobka w tym sensie, że potrzebna jest termomodernizacja, bo tam nie ma. Nie są wymienione jeszcze wszystkie okna. Poza tym no, wymaga też pewnych adaptacji, jeszcze pewne rzeczy wymagają. I też wnioskowałam o to, żeby też wpisać w UPI, a w tym roku, może jeszcze albo na początku przyszłego roku, kwestie przede wszystkim planu projektu termomodernizacji i przebudowy jeszcze pewnych rzeczy, bo po kontroli Urzędu Wojewódzkiego życzą sobie tam jeszcze kilka rzeczy, a na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo trzeba zabudować pewne elementy, żeby móc utworzyć. Proszę Państwa, dopóki coś funkcjonuje w starej, że tak powiem, masie, to jest wszystko w porządku. Natomiast jak zaczynamy jakikolwiek remont, taki gruntowny z przebudową środków, to niestety trzeba się liczyć z tym, że obecne przepisy zarówno sanitarne, jak i przepisy POŚ są bardzo rygorystyczne i wymagają bardzo wielu nakładów dodatkowych, które się pojawiają nawet w trakcie. Czasami w trakcie konsultowania projektu nie wypływają jak w momencie realizacji. Projekt kuchni przy przedszkolu nr 1 był zaakceptowany przez sanepid, podpisany, a w czasie odbioru pani stwierdziła, że nie ma budownika. No i czy musieliśmy w tym roku ten budownik zrobić? No bo gdzieś tam pisała, że jest bez zbędnie koniecznej. A był konsultowany z nim, jest podpis sanepidu, a budownika jak nie zaplanowano, sanepid tego nie zauważył, a przy odbiorze zauważył pewne rzeczy trzeba. Także zawsze gdzieś tam pewne rzeczy wychodzą i trzeba mieć tą poprawkę, że wychodzą roboty dodatkowe, żebyśmy chcieli. W tej chwili na G3 należy roboty dodatkowe, bo jak jest wymieniane było centralne ogrzewanie, no to jest do malowania sala gimnastyczna, parkie na basenie dodatkowe, bo to są rzeczy, które nie były planowane, okazało się, że robota niekoniecznej są to pieniądze, no dość duże, powiedziałam przy panu z panem kierownikiem i zastanawiamy się, jak z tego też wybrać, bo z kolei pieniędzy inwestycyjnych, które są, nie można tego zrobić, bo to jest projekt finansowany przez Unię i tak będą wtedy traktowane jako niekwalifikowane środki.
Powiem się dalej, bo tak odchodzą od tematu, ale w G3 to w tej chwili powstaje jakaś siłownia. Będzie tam prowadzona jakaś działalność komercyjna, czy
pierwsze słyszę.
Powstaje siłownia i też jest reklama, że będą możliwe zajęcia na basenie. To jest jakaś oficjalna informacja?
Ja nie wiem.
Jeżeli pierwszy. Jak właśnie to znaczy, że to siłownia to jest właśnie zajęcia fitness i zajęcia na basenie. Fajny pomysł, natomiast pytanie, czy to, że tak powiem, po stronie
miasta, ale w okresie zimy chcielibyśmy również te dzieciaki, które będą brały nowe akcji zimowe, również zajęcia na basenie zorganizować i w czasie lata też, bo tak jak było w tym roku, gdy szkoły nie ma, tylko zamiast jeździć i płacić duże pieniądze na noc gdzieś tam, to chociażby te dni obozowe akcje letnie mogłyby być na basenie w G3. No ale to jest wszystko związane w tym roku z innymi remontami, z tym, co się tam działo, w pewnej części bardzo nie da się.
Jeszcze chciałam zapytać, bo nie wiem o co tu chodzi, że w 2010 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej w zespole szkół nr 2. O co tu chodzi? Czego to ma dotyczyć ta dokumentacja techniczna? Czego?
Powiem szczerze, nie wiem w tej chwili, bo ja nie byłam na może. Natomiast nie wiem, czy nie chodzi o te budynki w stałej skali.
Na Katowicach,
że tam po prostu to jest nasz obiekt i po pierwsze coś
Ale teraz nie wiem, bo to jest Michał Wetpol. Zespół skomunikowany jest gdzie indziej. No bo tam ta pani również tej filmie.
Pani Rada, ja z tego co pamiętam, w poprzednim WPI było napisane zadanie właśnie zespół numer 2 i był myśli, bo jest taka katowicka
zadania.
A mamy już jakąś informację odnośnie szkół średnich? Jeżeli chodzi o realizację uchwały Rady Miejskiej i przekazaniu, nie zostałam zrealizowana. Znaczy, ja może przekażę pani po raz tylko informację taką, że jakieś działanie ze strony starostwa było podejmowane rozeznawanie, mianowicie też do wszystkich szkół medycznych
pokoju. Było pismo, o ile dobrze pamiętam, w sprawie budynku zespołu szkół numer 2 do Wydziału Rozwoju albo do nieruchomości z zapytaniem, jak, co plan zagospodarowania, że tak powiem, przewiduje dla tego terenu i dla tego obiektu. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze...
Starostwo się wystąpiło już z wynajmem, z ofertami wynajmu pomieszczeń.
Tak, ze szkół medycznych.
Nie wiem dla kogo,
ale... jeden z dyrektorów szkoły medycznej z Sosnowca i mówił, że takie propozycje były
przyjęte. Od razu po naszej sesji parę dni taka oferta wyszła.
To też pan zapytał dyrektor Gruszka.
No, do tej pory pan dyrektor Gruszka nie mógł wynajmować się, to gdzie żałuje? Może to tak było.
Ale tak mówię, starosta już tak powiem, tak nie działają.
Znaczy powiem tak, że pan starosta ma inne plany, natomiast proszę państwa, szkolenie personelu medycznego, o czym pan Marian nie wymaga określonych warunków, jeżeli chodzi o pielęgniarki, to są to szkoły wyższe, tylko i wyłącznie w chwili obecnej, nie żadne kolegia, nie żadne studium, jest to tylko i wyłącznie szkoła wyższa na dzień dzisiejszy, więc nie wiem, czy ściągnie tutaj jakąkolwiek wyższą uczelnię, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny.
Jest też szkoła planowania strategicznego w Dąbrowie Górniczej.
Która jest zainteresowana.
Nie wiem, czy jest zainteresowana, ale wiem, że kiedyś były prowadzone rozmowy przez starostwo powiatowe, żeby w Będzinie swoją siedzibę. To też jest pewne zagrożenie, bo naszym celem chyba było to, żeby cały ten plan funkcjonował jako szkoła techniczna.
Ale nie cały plan, tylko
zespół szkół numer 2. Zespół szkół numer 2. Natomiast no, na chwilę obecną te działania zmierzają do tego, że prywatnie jest
osiągnął większą... Tak naprawdę, to zespół szkół numer 2 wykorzystuje tylko część tego obiektu. A pokryć trzeba koszty utrzymania całości.
Jeżeli starostwo będzie mogło wynajmować, to my byśmy też jako właściciele tego budynku mogli też opłacić i wynajmować. Nie ma pewnej tylko części usytuować zespół szkół jako szkoła i tam rozgodować. Ja jestem, proszę państwa, przerażona naszą szybką decyzją przekazania powiatowi tego budynku. Ja jestem przerażona. Co byśmy dobrego zrobili?
Jeszcze to nie zostało
zrobione.
No jasne, ale uchwała jest. No tak, to jeszcze sami to
zrobią. Czy
uchwały
można
unieważnić
w
najbliższej
sesji?
Ktoś
tak nie
ma
zdania.
Ale można
nie wykonać uchwały.
Można szalone. Kulą wykonać.
Zobacz, budynek w takim pięknym miejscu. Gdzie myśmy zaciężki pieniądze ten budynek zdobyli, bo na długie odkopanie przy tym.
No ale szanowni państwo, oddaliśmy ten budynek, znaczy nie oddaliśmy go, tylko celem naszym było to, żeby faktycznie starostwo straciło ostatni argument, którą było i brak inwestycji, że nie inwestowało właśnie...
Ale my nie jesteśmy dzieci spiadkownicy, żeby rzucać takimi po prostu poważnymi decyzjami, bo oddanie takiego budynku, oddawanie go uchwałą, to uważam, że to jest rzecz poważna.
Pani radna, czy to jest poważne, że podejmuje się uchwałę w lutym 2008 roku? I nie wykonuje jej się cały czas. Do października nawet palcem nie kiwnęli, żeby ją zrealizować. My przekładamy im projekt porozumienia, a oni przez 4 miesiące prawie
że nie odpowiadają. No jak tylko ja uważam,
ja myślę, że...
Że to było takie pochopne rzucenie takiego hasła, to sobie bierzcie. Ale w takim miejscu podziwanie się takiego budynku, w takim położeniu, w takim terenie, gdzie są dwa boiska mogą być gotowe, czyli tam można różne rzeczy zapalować.
Ale do tej
Uchwała za chwilę obrady nie została wykonana. Cały czas czekamy na jakiekolwiek informacje i zainteresowanie ze strony starostwa. Po raz kolejny w dniu dzisiejszym uzyskujemy informację, że ze strony starostwa
to są prowadzone działania w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bo nie było. Nie będę się wypowiadać do końca. Wiem, że przed mojego wyjazdu jedyne pismo, które pamiętam, to dotyczyło planu zagospodarowania, jakie to przewiduje plan zagospodarowania.
Dlatego proponuję, żebyśmy zostali sprawę do sesji, dopytamy się, sprawdzimy, jak sytuacja wygląda. Faktycznie jest taka możliwość, aby unieważnić tą uchwałę Rady Miejskiej, natomiast zobaczmy, jak będzie wyglądała ta sytuacja, czy jest jakaś korespondencja prowadzona ze starostą tej materii. Uchwała jeszcze nie została wykonana.
Ale jeżeli pani burmistrz nie wie, no to na pewno nie jest prawda.
Pani radna, nie było mnie dwa tygodnie. W związku z tym nie jestem w stanie wszystkich rzeczy w ciągu dwóch dni, że tak powiem, do wszystkich
rzeczy. Aha,
w takim razie przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o podsumowanie programu Lato w Mieście, proponuję, że z tego, że omawialiśmy przed pierwszą ten program, aby zaopiniować materiał, podsumowanie programu Lato w Mieście. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem materiału pozytywnym do opiniowania tego materiału? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, jeszcze do poprzedniego punktu, mianowicie tutaj też się dziwiłem, że zespół szkół nr 2 o tą salę gimnastyczną chce mieć okazję z uczniami porozmawiać i z tego co wiem, jest tam taki dość poważny problem z dachem. Są na sali kałuże i z tego co wiem, to były piści często po deszczu, tam przed zajęciami muszą z mokrem biegać i to niestety nie wiem, czy w tym jakimś planie decyzyjnym, ponieważ my nie wiemy, tak dalej, tam jakieś.
To są działania doraźne, które prowadzi dyrekcja.
Powiem tak, my w Domu Zdrowym planujemy utworzenie młodych centrum, to Państwo wiecie, i wstrzymujemy się, to znaczy na 2010 rok planowana jest dokumentacja techniczna dla całego obiektu. Wykonanie tego młodych centrum, wstrzymywaliśmy się na związku z działalnością szkoły, natomiast nie stoi na przeszkodzie, żeby pan starosta również ponieść pewne koszty bieżącego remontu czy naprawy danych. Z tego co wiem, udało nam się ZBK, który administruje tym obiektem, stara się pewne rzeczy na bieżąco robić. Natomiast tam jest problem całkowitej wymiany dachu i nie ma na dzień dzisiejszy sensu wymiany całkowitego dachu do momentu, dopóki nie będzie koncepcji, jak ten budynek ma cały wyglądać. To było z budynkiem na 21 listopada. Starostwo cały czas miało możliwość wykonywania tam remontów i prac adaptacyjnych, a ciągle mówiło, że nie może zmienić budynek. Jest to nieprawdą. Znam osoby, które od miasta dzierżawią budynki na cele oświatowe i za zgodą miasta wykonują daleko idące remonty, nie tylko załatanie dachu, ale z pełną termomodernizacją, adaptacją. Także jest to tylko i wyłącznie wymówka, kiedy nie chce się tam, że tak powiem, środków włożyć. Natomiast to pan dyrektor i powiat jest zobowiązany do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szkoły. Jeżeli pan dyrektor i powiat uważają, że ten obiekt nie spełnia warunków, no to im nie stoi na przeszkodzie, żeby zaproponowali budowę sali gimnastycznej, żeby go naprawić. Czy wynajęcia sali do wozu uczniów na zajęcia, bo tak też robią szkoły, jak nie mają sali gimnastycznej. Natomiast na stan ewentualny stan dzisiejszy, na jakieś załatwianie dachu, doraźne działania.
Ale to dyrekcja tego nie wiadomo robi również.
To jest taka robi.
No to ewentualnie
robi. Nie dyrekcja, tylko to jest taka, z tego co ja wiem.
A jeśli tam powstanie to multicentrum, to też jest przewidziana jakaś sala gimnastyczna do tej szkoły?
Nie. Tam sala gimnastycznej
się nie przewiduje. To jest jedyny obiekt.
Proszę
pana, jeżeli powiat przejmie ten budynek razem z terenem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybudował tam salę gimnastyczną pełną miarą. Dla potrzeb szkoły.
My nie wchodzimy
tam z pracami. My przygotowujemy na dzień dzisiejszy dokumentację techniczną. Ja nie mówię, że my wypowiadamy umowę w szkole, żeby nie miała z czego korzystać. To w żadnym wypadku. Przez ostatnie 2 lata z tego, co ja wiem, wstrzymywaliśmy się z jakimikolwiek działaniami, żeby nie było takiego argumentu, że szkoła nie może działać, bo nie ma sali gimnastycznej. Więc na pewno nie. Natomiast docelowo ma być tam coś w centrum. I pod takim kątem dokumentacja będzie przygotowywana.
To jest kwestia przyszłego roku, jeżeli chodzi o plany, a później
zobaczymy. Tak, jest kwestia planu.
Tylko wtedy radny jest to, że powie taką salę gimnastyczną, bo dla mnie to jest...
Przepraszam, ale pan notarowca mówi, że on tak świetnie dba o szkoły czelarskie.
Ja bym się obawiał.
W związku z tym myślę, że powinien przygotować placówkę do prawidłowego funkcjonowania. W momencie, kiedy mieliśmy szkołę przyjmować, to plany dotyczące inwestycji łącznie z salą gimnastyczną były. Natomiast na dzień dzisiejszy pan notarowca nie podpisał wysłanego przez nas porozumienia. Ani porozumienia finansowego, ani tego rozporządzenia, żebyśmy my mu budowali salę gimnastyczną, skoro mamy takie potrzeby we własnych konstrukcjach.
A to jest to, że na tym pytaniu to porozumienie zostało, że tak powiem, tutaj, bo te sale są podpisywane, to gdzie był pomysł, żeby salę gimnastyczną zrobić?
Były różne pomysły, w zależności od tego, jakie byłyby plany rozwoju szkoły. I zarówno na 21 listopada, jak i na ulicy Katowickiej, w rejonie Jodynki z rozbudową wojsk. Także koncepcje były różne.
Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu, mianowicie zmiany w budżecie miasta na 2009. Bardzo bym prosił pana radny, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby przedstawić te zmiany, szczególnie uwzględnienie edukacji.
Ja pozwolę zwiększenia te wynikają z dodatkowych środków, które pozyskały placówki oświatowe, konkretnie tutaj gimnazjum, to kwota 3500 oraz kwota 10 tysięcy, są to dodatkowe środki sejmowe. Jeżeli chodzi o dochody, następna zmiana jest to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Jest to na skutek pisma, które otrzymaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego. Skutek zmian ustawy budżetowej, projektu ustawy budżetowej na ten rok zostały nam zwiększone kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa o kwotę 27 tysięcy. Jest to tylko kwota, którą my wybieramy, te dochody jest wprowadzone głównie do Urzędu Wojewódzkiego. Głównie dotyczą one realizacji dochodów osobistych. Następnie, jeżeli mówimy o przychodach, zwiększamy plan przychodów, czyli to są wolne środki o 166 tysięcy, później będę omawiała przy okazji wydatków na co do 166 tysięcy. Przekażemy. I zwiększamy również przychody i koszty zakładu budżetowego z NPK w sumie o kwotę 2 935 116 zł. Jest to wynikiem ta korekta, czyli zmniejszenie tego planu, jest wynikiem przekazania części zasobów do CBS-u. I po prostu, ponieważ dochody też nie wpływają tu do budżetu, stąd właśnie ta korekta. Czyli to by były dochody, przychody i teraz przechodząc pokrótce do wydatków, jakie zmiany i wydatki. I tak po kolei. Jeżeli mówimy o, po kolei będę działali omawiać, w dziale 600 są to wydatki dotyczące dróg. I tutaj zwiększamy ten dział o kwotę w sumie 121 800 i to jest 66 tysięcy, to jest wydatki na bieżące utrzymanie dróg, konkretnie na resztą składki na ulicy Denerów. Następnie to jest 22 tysiące, to jest zwiększenie wydatków inwestycyjnych na nowe zadanie ulica Armii Krajowej, a 33 800 to jest tylko zmiana klasyfikacji w celu prawidłowego zaklasyfikowania zadania w sferze na piątka. Zmiany w dziale 700 zakłady gospodarki mieszkaniowej. Jest to 300 tysięcy, w sumie obejmując, i składa się na to. Na inwestycyjne jest to przeniesienie dotacji inwestycyjnej, która była zaplanowana w wydatkach ze szpegu, do wydatków urzędu. Jest to też związane ze wspólnotami, ponieważ zniesienie teraz udziału do tych mieszkań, które przyjmują jest właścicielem, kwoty 250 tysięcy na instalacje, na zadania inwestycyjne, instalacje CO czy CFU, CFU, czy ciepła w budynkach właśnie komunalnych. Ponieważ gmina jest właścicielem, dlatego będzie wniesienie do PDRS, żeby zrealizować wspólnie tą inwestycję. Natomiast 50 tysięcy jest to zwiększenie wydatków bieżących. Są to na utrzymanie zasobów, czyli tych zasobów, które my przejęliśmy po spółce restrukturyzacji kopalń. Tak bieżące utrzymanie tych zasobów. To są zmiany 700, zmiany w dziale 750 dotyczą przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące. Kwota jest to celem dokonania remontu bieżącego, ponieważ nie będą zadań inwestycyjnych, tylko remontowe w budynku tutaj w urzędu miejskiego. Te remonty będą z innej inwestycji przebudowywane. Ponieważ też instalacje są tam bardzo stare i następnie w dziale 764 przeniesienie kwoty 9511 to jest wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Są to cele dokonania zakupu systemu ostrzegania, konkretnie na ataków celem ostrzegających. Następna zmiana to jest w dziale 801, czyli właśnie oświaty i wychowania. I tu pierwsza zmiana, kwota 9371,62 to jest przeniesienie tylko między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wydatków bieżących na majątkowych z celem prawidłowego zaklasyfikowania wydatku związanego z wymianą drzwi. Ponieważ były to jako bieżące remonty w budynku, są inwestycje, przenosimy, żeby można było ten wydatek zaklasyfikować. I następna kwota do szkoły na 7. I w gimnazjum jest to zwiększenie wydatków bieżących, to są dodatkowe środki, które wpłynęły i przeznaczenie na wydatki bieżące. Następna zmiana dotyczy ochrony zdrowia, jest to kwota 116 tysięcy i to jest celem przekazania dotacji dla SPZ-u na zakup specjalistycznych łóżek. Jest to zwolnienie środków na wyposażenie dla. Tym, że tu już zapowiadam, ponieważ była korekta, przyszło pismo, także przygotujemy autopoprawkę, ponieważ zwyczaj SPZO na właśnie zakup tych łóżek specjalistycznych podać data będzie potrzebna, będzie 110 tysięcy. Stąd korygujemy autopoprawkę budżet. Następne zmiany jest to pomocy społecznej, 10 tysięcy dotyczy to seniora. To, co wspominałam przy dochodach, są to dodatkowe dochody uzyskane przez senior, no i z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Następna zmiana w dziale teraz 900 jest to, w dziale 900 jest to 30 tysięcy środków na nowe zadanie, to jest przebudowa zaplecza technicznego przy ulicy Szpitalnej Wojkowickiej, to jest po prostu na rozpoczęcie, na projekt, na rozpoczęcie tego zadania. Oraz przesunięcie środków w wysokości 8500, to jest to, co właśnie pani burmistrz wspominała, że będzie taka propozycja zmiany w budżecie w celu uzupełnienia właśnie tego, celu tutaj za urzędem, celem realizacji tej właśnie popularnej akcji na poziomie podatkowym. No i to by było wszystkie zmiany, żeby chodzi o budżet. Są głupie i też wynikające zapisy, wynikające z tych zadania dotyczące 2010
roku. Szanowni Państwo, proponuję, żeby przyjąć te zmiany w budżecie przez głosowanie. Proszę Państwa, radni, proszę Państwa, radni. Halo?
Dobrze, to w takim razie na więcej pana na sesję, sesję Rady Miejskiej. Szanowni Państwo, to wszystkie elementy, które dotyczą działalności komisji, jeżeli chodzi o posiedzenie sesji czwartkowej. W tej chwili przechodzimy do spraw różnych i w tych sprawach różnych, jeżeli moglibyśmy poprosić Panią Burmistrz o taką ogólną informację dotyczącą sytuacji w przedszkolach oraz w żłobkach, czy wystarczająca jest liczba miejsc, czy jakieś wnioski ze strony mieszkańców do Pani Burmistrz docierały. Jak wygląda sytuacja, czy jakieś działania infrastrukturalne w związku z tematem testów, między innymi z tymi działaniami, planowanymi działaniami inwestycyjnymi na 2010 rok, czy jako komisja moglibyśmy wyrazić jakąś opinię czy propozycję.
Proszę Państwa, może
przecząc
żłobka, żeby komisja i dyrektor też, bo jeżeli chodzi o żłobek, proszę Państwa, w chwili obecnej jest 50 miejsc w żłobku i Pani Dyrektor wszystkie 50 na dzień dzisiejszy. Czy od września, od 1 września do teraz była jakaś sytuacja dzieci, które weszły i...
To znaczy się odeszło jedno dziecko ze względu na przeprowadzkę rodziców do jednego miasta. I automatycznie dzieci, które są zapisane na liście rezerwowej, i automatycznie to dziecko z listy rezerwowej skoczyło na to miejsce wolne.
Wszystkie dzieci są strzelać.
Tak, strzelaki piatki.
Mamy to strzelać ogólnie.
Musimy trzeba rozciągnąć, bo ja to trzeba na sesji
powiedzieć. Ale my jesteśmy z nimi, bo my mówimy, że my jesteśmy w piasku, to nie trzeba wiedzieć. To znaczy się nawet i rodzicy zaznaczają, bo my jesteśmy w piasku.
Jaka liczba jest dzieci z piasków, a jaka liczba jest dzieci z stolicy?
Ogólnie jest przyjętych 50 dzieci, z piasków mamy 13 dzieci przyjętych. Także pozostałe dzieci są w centrum miasta. Na dzień dzisiejszy jest 8 dzieci zapisanych na liście rezerwowej.
Czy te dzieci są tylko i wyłącznie z miasta Czeladzi, czy również z innych?
To znaczy, powiem w ten sposób. Nie mamy za dużo tych miejsc, bo jednak 50 miejsca jest tak wystarczająco, więc były zgłoszenia, zapisania rodziców ościennych. Nie wiem, czy się miało rodzice, Baniów, Dobrowa Górnicza czy Węgi. No, informowaliśmy, że wiemy bardzo, mogą pytać ewentualnie o miejsca koniec września, bo nigdy nie wiadomo, ale po prostu nie zostały zapisane. Z tego dnia, kiedy mieliśmy dużo miejsc na dzieci zapisanych na liście rezerwowych z naszego miasta.
To była ta ustawka, czy
była większa? Było więcej dzieci, gdzie po prostu do sierpnia jeszcze te miejsca, prawda, także były niepewne, bo rodzice nie wiedzieli, czy zapiszą, czy nie zapiszą. Więc wszystko się wyjaśniło na dzień 1 września i tak jak mówię, odeszło tylko jedno dziecko, inne dziecko skoczyło na to miejsce, także w tej chwili pozostała tylko ta mała grupka dzieci na 4 lata.
Czyli mamy takie dzieci, które po prostu nie dostały miejsca, bo
mieszka to są mieszkańcy. Tak, to są mieszkańcy Czeladzi i to są, powiem w ten sposób, to są dzieci, rodzice, którzy w ogóle nie, to znaczy się tak, albo jedno z rodziców pracuje, albo obydwoje nie pracuje. To są te dzieci. Wszystkie dzieci przyjęte są, są to dzieci rodziców pracujących, bo taką po prostu braliśmy podstawę pod uwagę, no bo żłobek jest placówką funkcjonującą na zasadzie, że obydwoje rodziców pracują. Są również takie wnioski, gdzie rodzice piszą, ja sam piszę mnie dziecko do żłobka, ja będę szukać pracy. No więc taki rodzic to jest rodzic po prostu, który licząc się z tym, że ma zamiar pójść do pracy, czyli wiadomo, że już wcześniej mógł szukać tej pracy, bo w momencie, gdy mnie takie dziecko przyjęło, to wiadomo, że może tej pracy szukać 3 lata. Dziecko ma prawo być do 3 roku życia w żłobku. Więc tutaj jest troszeczkę...
No, ale nie wgłębiajmy się aż tak daleko. Są potrzeby takie, że jeszcze 8 miejsc, gdyby było, to te dzieci ze względu na to mogłyby korzystać, a dziś nie mogą.
To znaczy, nie pani doktor, jeszcze jest takie, że to są dzieci z gdzie jedno z rodziców pracuje, a drugie nie pracuje.
No dobrze, ale rodzic wyraził wolę zapisania dziecka do
miejsca. Ale nie ma na razie miejsca.
To nieważne, no. My się tak usprawiedliwiamy, że przyjęliśmy wszystkich tych, którzy pracują.
Ale posiadamy wolny klient, proszę Państwa, no. Pamiętam.
Rodzic niepracujący też ma prawo skorzystać ze żłobka, jeśli chce zapisać, ma mieć taką możliwość skorzystania. No przykro, że nie może te 8 dzieci. Dobrze, że to jest 8, a nie 80.
Jeżeli matka nie pracuje, to ma możliwość,
że jeżeli matka nie pracuje, to ale widocznie, jakaś sytuacja ma, to nie jesteśmy tutaj od tego tego określania, oceniania, czy ktoś ma pracować, czy ma nie pracować.
Ale było przyjęte kryterium. Oboje rodziców pracują.
No bo nie ma miejsc.
Tak,
nie
ma miejsc.
Tak,
nie ma miejsc.
Tak,
nie ma
miejsc.
A te 8 akurat jest tak, że nie pracuje jedna osoba w dwie?
To znaczy, że w pierwszej kolejności były filmowane dzieci, tak jak mówię, obydwoje rodziców pracujących.
Tak, ale wśród tych 50 też takie dzieci, gdzie jest na pewno jedna rodzica.
Nie, wśród tych 50.
Znaczy, to będzie tak równo wyszło akurat, że 50 dzieci jest w rolu, gdzie oboje rodziców pracuje, a te 8 akurat co zostały.
Proszę Pani, ale liczba. Pani dziękuję. To liczba dzieci w żłobku się zmienia. I ja poprosiłam tutaj o wykaz, że tak powiem, ile dzieci było w oddziałach żłobkowych. I mam tak, rok 2004 na 2005 w obydwu oddziałach było po 15 wtedy, czyli 30 dzieci. W następnym roku także po 15-30 dzieci. W 2006 na 2007 było 40 dzieci. W 2007 na 2008 19 plus 23, w minionym roku było 17 plus 28, czyli 43 dzieci. W związku z tym trudno jest mówić, że 50 to jest za mało, a jakby było 70 i stworzono możliwość innym rodzicom, to też by się mogło okazać, że jest za mało. Ta liczba 50 wydawała nam się przy analizie uczestnictwa tych dzieci do tej pory w oddziałach żłobkowych za taką liczbę na dzień dzisiejszy wystarczającą. No w tej chwili tak.
My się musimy przygotować na to, żeby tych miejsc było więcej. Bo za rok czy za dwa się okaże, że nie będzie właśnie 8 nie skorzysta, tylko więcej niż to.
Dopóki będą tam oddziały przedszkolne, to nie. Bo są tam dwa oddziały przedszkolne na pierwszym piętrze. W momencie, kiedy nie będzie, no to cały budynek jest przeznaczony na żłobek.
Ale mówimy tam też są oddziały przedszkolne tych
6-latków.
A 6-latki też tam, czy już to co?
Nie, to znaczy w tym rejonie 6-latki są w podstawówce od 4 chyba lat szkolnych. A oprócz tego są zerówki w przedszkolu dla rodziców pracujących. Bo w tym roku zaproponowałam szkołę numer 7 na Gwiazdach i szkołę numer 1 w Przeradzi utworzenie oddziałów zerowych, tak jak od Lawi w Trójce. No i w sumie wtedy było chyba 9 dzieci, które zgłosiły się w obydwu szkołach. Rodzice zgłosili akces do zerówki w szkole. W związku z tym jeszcze się okazało, że były zgłoszone do przedszkola i tutaj zostały przyjęte w przedszkolu 10. W związku z tym wyszło, że chyba 5 czy 6 dzieci było chętnych do zerówki. No w takiej sytuacji no nie ma sensu po prostu tworzenia zerówki, bo jest to nieopłacalne w tym momencie. Natomiast rodzice nie przyjęli propozycji przejścia dzieci 6-letnich do szkoły. W szkole numer 3 od kilku lat funkcjonuje, jest tam pełna obsada. Te oddziały zerówkowe funkcjonują tak jak przedszkole, czyli mają możliwość przeprowadzenia dziecka o godzinie 6 rano i zabrania o godzinie tam 16, nie wiem o której dokładnie odbierają, bo to różnie jeśli chodzi o rodziców. Którzy przychodzą wcześniej, niż chodzą o 15, o 16, chyba do 17 działa się dziecka, która się także opiekuje. Także rodzice chcą tylko i wyłącznie do przedszkola. i planowaliśmy na ten rok utworzenie co najmniej dwóch dodatkowych zerówek w szkołach, to wszystko spowodowało zwolnienie dwóch oddziałów przedszkolnych, że tak powiem. No ale rodzice nie chcą zerówki w szkole, tylko chcą w przedszkolu. W związku z tym, no automatycznie, kiedy jeszcze musimy zagwarantować większości pięciolatków tym, którzy zgłosili fakt, że chcą miejsce w przedszkolu, automatycznie brakuje miejsc dla tych dzieci w wieku 2,5-3-4 lata. Brakuje, mówię w cudzysłowie, bo no różnie to z tym wygląda. Czasami jest tak, że dziecko przychodzi do przedszkola przez 3-4 dni i rodzic rezygnuje, bo tak płacze maleństwo, że po prostu się nie da, że trzeba szukać innej formy. No ale ja też nie mogę na siłę powiedzieć rodzicowi, że nie pójdzie dziecko jego do przedszkola, tylko musi iść do szkoły, bo ja sobie tak wymyśliłam, że tak musi być. W innych miastach wiem, że są w szkołach, no mówię, znów mojego brata chodzi do zerówki w szkole i bardzo z tej zerówki jako dziecko był zadowolony i rodzice także i ta możliwość opieki w określonych godzinach była. Mówię, w trójce nam się również ta zerówka sprawdza. Będziemy myśleć w przyszłym roku o tym, żeby już od jesieni informować rodziców o tym, co będą zerówki w szkole i żeby przemyśleć całą sytuację, to wtedy automatycznie zwolnienie. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja robiłam taką analizę, że gdyby utworzyć te zerówki, o których mówię w szkołach, to właściwie mielibyśmy w tym roku prawie 90% dzieci objętych opieką przedszkolną, bo te miejsca automatycznie w przedszkolach by się zwiększyły. I w momencie, kiedy sześciolatki przejdą już do szkoły, to z tych symulacji, które robimy, to spokojnie dla tych dzieci 3 do 5 lat w przedszkolach będziemy mieli patrząc na populację dzieci, które w tej chwili są.
Czyli jeżeli chodzi o kwestie przedszkoli, to raczej problemu tutaj nie ma. Czyli jest możliwość zapewnienia albo faktycznie w szkołach, albo w przedszkolach jest klasy 0. Natomiast wracając do kwestii żłobków, to jednak ten problem się tutaj pojawia, tych 8 osób chociażby, ale podejrzewam, że jeżeli byśmy mieli więcej miejsc, to również się osoby zainteresowały.
No, tak, bo to różnica. Im więcej propozycji, tym więcej jest zawsze chętnych w tym momencie. Natomiast to jest jeszcze takim atutem naszego żłobka w porównaniu z żłobkami innymi i zainteresowania rodziców. My w żłobku płacimy opłatę stałą, tak jak w przedszkolach, 60 zł. Natomiast katolicka opłata stała wynosi 94 zł.
No, ale my jesteśmy katolicy.
W Sienia Nowicza Śląsku 295 zł. W Żabiu 120. No więc to są te dane, które udało nam się ściągnąć, bo nie wszyscy chcą podawać dane. Katolicy opłatę tylko dzięki uprzejmości dyrektorowi, bo ani w przedszkolach, ani w żłobkach urząd nie chce podawać, jakie są opłaty stałe. Trzeba byłoby dyskutować o całą informację publiczną, to ileś tam czasu trwa. Także to, że opłata stała za żłobek i za przedszkole w Żelazie jest tak niska w porównaniu z innymi miastami, to powoduje, że te przedszkola też są.
A jakie są opłaty w miastach takich, które mają tyle mieszkańców?
Jeśli chodzi o żłobek, no to nie mogę podać na przykład, bo nie mają w ogóle żłobka.
To dla mnie Katowic to mi nic nie daje. Tak. Będzie już trochę większy. Dąbrowa też jest większa. No porównujmy się. Niech nam się kurzy nie przepraszam.
Ale to chodzi, dlatego że nie możemy patrzeć.
Jeżeli chodzi o przedszkola i dane, które udało nam się ściągnąć, to w Będzinie też jest 60 zł, Sosnowcu 80, w Dąbrowie 60, w Bojkowicach 70, w Siemianowicach Śląskich 100, w Katowicach 153, w Żelazie 60.
Panie burmistrz, ta opłata z czegoś wynika? Czy to jest jakieś sobie miasto
jest to opłata, która wynika z wyliczenia kosztów sporządzania posiłków. W każdym razie w naszym wypadku. I wchodzą tutaj wydatki osobowe pracowników kuchni, plus zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z kuchnią, naprawy, konserwację, wyposażenia, wydatki rzeczowe związane z pracą kuchni, woda, energia i gaz. I to się przelicza i rocznie, i że tak powiem miesięczny koszt na dziecko. I u nas średni koszt za 2008 rok
przepraszam, za 2009 roku, przepraszam, wynosi średnio 92 zł 51 groszy. Tak, no resztę, resztę wszystko płacimy my. To jest średni, średni koszt przygotowania posiłku dla dziecka. Dlatego, proszę Państwa, jest to koszt wysoki w tym momencie. Natomiast no, dla nas ważne jest, żeby jak najwięcej tych dzieci znalazło przedszkolu i posiłek w przedszkolu. Jeżeli chodzi o opłatę stałą, to dzieci z rodzin, które są pod opieką MOPS-u, czyli z rodzin nisko sytuowanych, nie płacą opłaty stałej. Są zwolnione z opłaty stałej. Natomiast start do kopła, czyli koszt posiłku dla rodzin, które korzystają z pomocy MOPS-u, płaci MOPS. I zarówno w żłobku, jak i w przedszkolu. Także nie ma tutaj takiej sytuacji, że jak dziecko jest z rodziny jednej, mającej kłopoty, to ono nie korzysta z wszystkich uprawnień, tak jak każdy inny przedszkolak. Nie ma. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście, kilka miesięcy temu była taka sytuacja, że mieli na szkołach, gdzie dzieci na przykład w Opsowskie były, które finansował MOPS, były żywione inaczej niż dzieci, dzieci normalnie funkcjonujące, gdzie rodzice płacą na stołówkę, bo przywożono im tam po prostu inne jedzenie, bo przypuszczam, że kwestia przetargu. MOPS prawdopodobnie działa na tej zasadzie, że zgłosił to do przetargu i było zlimitowanie, że dzieci w szkole jedzą na ładnych talerzach, a obok siedzi dziecko, które z tego kartoniku je. U nas takiej sytuacji nie ma i nigdy nie było. Wszystkie dzieci korzystają z identycznego wyżywienia, w identycznych warunkach w szkole. Także nie ma problemu. MOPS po prostu płaci do szkół, przekazuje stan do kotła i dzieciaki po prostu korzystają zarówno w przedszkolu, jak i w szkole z żywienia na taki stan do kotła. Jeżeli chodzi o przedszkola, to na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, w naszych przedszkolach objętych opieką jest 864 dzieci. W tym, proszę Państwa, jest część dzieci, które są no dzieci 7, 8, 9 latków, takich dzieci jest 3, 5, 7, ale to są dzieci, które są w oddziale specjalnym w przedszkolu na 7. Natomiast reszta są to dzieci roczne 2007-2003, jeżeli chodzi o nasze przedszkola. Natomiast oprócz tego, proszę Państwa, nasze dzieci dofinansowujemy, jeżeli jest to przedszkole, to jest to 70%, tak jak dobrze pamiętam, z stałych kosztów, a jeżeli jest to wóz przedszkolny 40%, dofinansowujemy dla 10 dzieci, które są w prywatnym przedszkolu imieniu Tytusia Upadka w Sosnowcu, jedno dziecko w społecznym przedszkolu artystycznym w Będzinie, w Katowicach, przepraszam, dwoje dzieci w przedszkolu artystycznym Dominata i w prywatnym przedszkolu u babuni w Będzinie i 18 dzieci w punkcie przedszkolnym Patrys Merfauna. Czyli jest 13 plus 18 to 33, jeszcze 33 dzieci. Miasto jak gdyby finansuje 31?
No 18 plus 13.
Przepraszam. 31 jeszcze dodatkowo jak gdyby finansujemy w innych przedszkolach, w innych przedszkolach. Czyli w sumie liczba tych dzieci, no i prawie 900, które z naszego miasta są objęte opieką przedszkolną. Liczba, bo ja mam tutaj takie wyliczenia, był sam na dzień, nie pamiętam, który był, na 8 września wkłady były niepełne, ponieważ no, wszystkie dzieci się odliczyły. Natomiast sam kierownik w tej chwili wyszedł z sprawy, bo pytałam, dlaczego nie są stany pełne. Okazało się, że nie wszyscy się zgłosili zgodnie do przedszkoli, tam gdzie byli zapisani. W tej chwili wszędzie już są uzupełnione składy na listy rezerwowych. Jak mówię, jest to w tej chwili 864 dzieci w przedszkolach. Nasze plus to 31, które dofinansowujemy. Dofinansowujemy, że tak powiem, na telefon do przedszkoli w partii społecznej.
Czy macie jeszcze jakieś pytania?
Może tak, jeśli chodzi o no, tych danych na początek września, nie dzisiejszych, to tak, dzieci 3-letnich objęliśmy 55,6%,
dzieci czteroletnich 72,5%, dzieci pięcioletnich 83,5%, sześciolatków w przedszkolach 96,2%, czyli ogólnie tutaj podawano wtedy 76,4%. Teraz ten procent będzie większy, bo jak mówię, jest uzupełniony skład, może wydobyć 31 dzieci, za które płacimy, prawda, do opieki przedszkolnej. Także jest to prawie 900 dzieci na, nie pamiętam w tej chwili, ale chyba w wieku lutym, jak sprawdzałam, chyba było 1087 albo 1068 dzieci w wieku 3 do 6 lat. Ale nie podam mi jako konkretnej cyfry, bo ja w tej chwili tego nie pamiętam, ale było gdzieś nie było nawet 1100 dzieci w wieku w lutym, jak sprawdzałam. Jest rotacja, rodzice się przyprowadzają, wyprowadzają, w związku z tym te ruchy się, tak samo w szkołach, też trudno jest powiedzieć, można powiedzieć stan na dany dzień, bo w dniu następnym na szkole okaże się, że ktoś się wyprowadza i zabiera dziecko, i już ten stan jest troszeczkę inny, dlatego zawsze statystykę podajemy na konkretny dzień, bo to tak działa.
Proszę. Mam takie pytanie. Ja dowiedziałam się właśnie z telewizji, że 1 września weszła taki przepis, który stawia wymagania przed szkołami zabezpieczenia dzieciom szatek, żeby mogły pozostawiać tam książki czy tam pomocy,
tak,
ale żeby nie nosiły.
Pan minister, już nie pamiętam, kurator chyba Łódzki wyjaśniał, co znaczy ta rozmowa. Nie znaczy to, że każde dziecko musi mieć indywidualną, zamykaną na klucz szatkę,
tylko
regału szatki, gdzie dzieci mogą sobie poukładać. Z tego co wiem, dyrektorzy starali się w taki sposób zabezpieczyć. Jeżeli dzieci chcą skorzystać, to z tego co rozmawiałam w sierpniu z dyrektorami, bo teraz we wrześniu nie miała tylko na koniec sierpnia, to mówili, że każdy w swoim zakresie starał się zabezpieczyć. Kwestia takich indywidualnych, zamykanych szatek, to jest kwestia, po pierwsze finansowa, to to, że trzeba zdrowie, a po drugie nawet miejsca, proszę Pani, bo to nie jest tak. Nasze klasy nie są, ani korytarze nie są dostosowane do tego, żeby je zabudowywać szatkami. Zmniejszy to automatycznie powierzchni zarówno klasy, jak i korytarza. Także w różny sposób dyrektorzy to zabezpieczają. Będziemy się starali przemyśleć to w nowym budżecie, kiedy będziemy mówili o wyposażeniu dla dyrektorów. Ministerstwo zaskakuje nad różnymi rzeczami w ostatniej chwili. Zapomniałam powiedzieć, że mamy sześciolatki w szkołach. Tylko teraz chciałam w tej liczbie tutaj sześciolatki w szkole, bo mamy w jedynce i siódemce sześciolatki, rodzice zapisani. Teraz nie pamiętam. Ile dokładnie by się ta liczba zmieniała. Wiem, że chyba pięcioro chyba było w jedynce. Nie napisały się później. Także kilkoro dzieci sześcioletnich też poszło do szkoły podstawowej. W dwójce jest jedno dziecko, powiem na pewno, bo mi się ta jedynka, tak powiem, zbiła do głowy. Natomiast nie chcę popełnić błędu. O jedynce i o siódemce. Także no jeszcze jak gdyby tutaj kilkoro dzieci dochodzi w wieku 3 do 6, które też o siódemce. U nas nie było takich wieku jak w innych miastach, gdzie nawet po 20% dzieci sześcioletnich poszło do już klas pierwszych. Szkoda, to mamy miejsca w klasach pierwszych, mimo że... A program się zmienił i dla dziecka sześcioletniego w tej
chwili
jest... W pierwszej klasie program jest taki troszeczkę bardziej rozbudowany niż poprzednia wyrówka. Dlatego wielu rodziców, jak się zorientowało, jak wygląda program w tych dużych miastach szczególnie, zdecydowało się przenieść do pierwszej klasy, żeby to wszystko dwa razy nie powtarzało. Przepraszam.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja mam wniosek. Tak, jeśli chciałbym zapytać, jeśli chodzi o 6 lat w szkole, to tam będzie taka bardzo zasadnicza różnica, one pójdą do szkoły, do tego uczę w szkole, jak te dzieciak kurde będą. Dlaczego rodzice nie chcą?
Wie pan co, no, każdy rodzic decyduje za własne dziecko. I część rodziców uważa, że posłanie 6-letniego dziecka do szkoły to jest utrata jednego roku z dzieciństwa dziecka. Z tego powodu uważają, że im później dziecko wejdzie do szkoły, tym później wkroczy w wiek dorosły w sensie zawodowym. Natomiast myślę, że jest to też sprawa indywidualna. No, w innych państwach na świecie i w Europie dzieciaki, niektóre nawet z nowych 5 lat, i tak ten program jest dostosowywany. Nie umiem na to odpowiedzieć, czy jest dobrze, czy źle. To każdy rodzic zna najlepiej swoje dziecko i wie, czy ono sobie w szkole podstawowej poradzi, czy nie, i czy się będzie w szkole nudziło, czy nie. Problem od kilku lat rozporządzenie dotyczące szkolenia pracy nieco zamiast daje taką możliwość, że jeżeli dziecko w klasie pierwszej lub drugiej będzie miało umiejętności i wiedzę wykraczające poza to po badaniu psychologicznym, Rada Pedagogiczna może je w trakcie roku, po pierwszym semestrze przenieść do. Natomiast tutaj sytuacja w przypadku pierwszoklasistów nawet może być o tyle porównanie, że mamy program w pierwszej klasie, prawda? Więc te 6-7-latek obecnie może się wykazać większą wiedzą niż ten program, który jest w pierwszej klasie, ale mniejszą niż to, które po pierwszej klasie miało dziecko w drugiej. Tu jest też ten problem, że na przykład nie będzie można dla tych uczniów, nie będzie można już śpieszyć edukacji, gdyby były szczególnie uzdolone. Wie pan, to te, powiem tak, to się wszystko zmienia, dlatego że rodzice składają podania do różnych placówek. Był taki moment, kiedy od dyrektorów dostałam informację, że 140-150 dzieci się nie dostało. Później, jak zrobiliśmy weryfikację, okazało się, że rodzice składali podania w 3 różnych przedszkolach. Liczba zeszła do 30 kilku dzieci, które się do przedszkola nie dostały. Teraz, ponieważ słyszę, że dyrektorzy, pomimo że skończył się okres rekrutacji, bo tam był do końca marca, o ile pamiętam, to rodzice przychodzą i tak składają podania już po tym okresie rekrutacji. W tej chwili znowu liczba wzrosła do około 100 dzieci. Natomiast są to dzieci różne, bo są to również dzieci z rocznika 2-7, czyli dwulatki. Około 15 dzieci jest z rocznika 2-7, czyli takich 3-latków, jeżeli chodzi o 2006-2005,
czyli 3 lat, to jest 87 lat. Jeśli na przykład została zmieniona ta rekrutacja i taki warunek, że te dzieci 6-letnie, to tak powiem, były nie w pierwszej kolejności przyjmowane do przedszkola, tylko te dzieci od 3 do 5. Natomiast takie dzieci nie leczą na
pana nie mogę tak jest ustawa, że mamy zabezpieczyć opiekę przedszkolną dzieciom w wieku od 3 do 6. I ja nie mogę odmówić rodzicowi przyjęcia dziecka do przedszkola.
Ma prawo wybrać.
My oczywiście stosujemy kryteria, że dzieci rodziców niepracujących powinny, że tak powiem, możemy zastosować, że rodzice dzieci niepracujących mogą pójść do terenu w szkole, ale na dobrą sprawę ja nie mogę na siłę przymusić. Nie, jest to ustawa, która mówi o sprawie rodzica, że są to obowiązki.
A nie mówisz, bo tutaj też są dzieci, które są w tych przedszkolach, gmina dofinansowuje prywatnie, tak dalej, jak to szkoła na tak jedną osobę.
Różnie, proszę pana, to zależy od kosztu utrzymania dziecka w danej gminie. Proszę pamiętać, że to jest na 70%.
A w tym punkcie,
jeżeli ktoś w przedszkole w Sosnowcu
to miesięczna stawka, którą płacimy, czyli te 70%, które płacimy, to jest 400 zł 86 groszy. Z tym, że to są dane do końca sierpnia. Natomiast teraz od 1 września jeszcze danych nie mam, bo obciążenia przychodzą na początku października. Natomiast dotację, którą się przekazuje niepublicznemu przedszkolu punktowi, oblicza się na bazie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu w danej gminie w pierwszym półroczu. U nas na przykład koszt utrzymania dziecka w ciągu pierwszych 6 miesięcy w naszej gminie wynosił 594,71 zł.
Miesięczny koszt jest tak, ewentualnie tych dzieci nie można wysłać w jednym przedszkolu. Znaczy otworzenie jednego oddziału przelaki może wiązało się właśnie tutaj z 594 zł na to dziecko.
No tak, no ale to ma pan wyraźnie 25 dzieci razy 12 miesięcy.
Może taniej będzie po prostu wypłać te dzieci do prywatnego przedszkola i dopłacić niż otworzyć
na to oddziału. Jakby tu pan powiedział, ja nie mogę rodzicowi powiedzieć, że on ma, bo on oprócz tego, co płaci gmina, płaci własne czasy. No, to jest to, co my jako gmina dopłacamy. A ile ten rodzic u Kubusia w kratkach tak naprawdę płaci, to ja nie wiem. My do papy smerfa płacimy 221,56 zł. Także wie pan, to nie jest takie proste, bo nie każdy rodzic sobie może na to pozwolić, bo to, że my płacimy taką kwotę, nie oznacza, że czesne dziecka jest mniejsze. Rodzic płaci swoje normalne czesne, a prywatne przedszkole, czy prywatny punkt przedszkolny od nas dodatkowo dostaje pieniądze.
Ale to jest...
Czyli tak naprawdę...
Żeby dziecko tak po prostu się zapisze do prywatnego przedszkola...
To musi rodzic zapłacić czynsz.
Tak, ale...
A przedszkole z tego tytułu, że ma nasze dziecko, występuje o dotację.
Tak.
Ja tak, koszt tak tego dziecka w punkcie sprawy smerta na dzień dzisiejszy 1000 zł. Nasza dotacja plus to, co płaci rodzic. Ja nie wiem, bo ja dokładnie panu nie powiem, ile czynsz wynosi. Tylko mówię na przykład, że jeżeli rodzic płaci 800 i my płacimy 200, no to jest 1000. Dlatego też proszę wierzyć, że wielu rodziców nie chce na te 800 zł. Bo gdyby zmniejszało to kwotę 821 byłoby 600, no to może jeszcze ktoś by się tam, że tak powiem, to nie pomniejsza to cel. My dodajemy, jest to wyliczane na bazie takiej ustawy, strzają w tej chwili prawdę nad ustawą, ponieważ koszty, jakie dopłacamy, są różne, tak mówię. Czasami 4,86 zł, w Katowicach płacimy 404,14 zł, w Będzinie 162,08 zł, w Stawie Smer 221,56 zł. Koszty, które nam te miasta, Katowice, Będzin, Czesnowi przedkładają do zapłaty dotacji, są wyliczone na bazie, ile u nich kosztuje się w szkole. Natomiast prace w tej chwili idą w takim kierunku, żeby gmina, w której dzieci są w innym mieście, dopłacała tyle, ile wynosi, znaczy te 70% u siebie w gminie. Bo przyszło do nas takie pismo w jakiejś miejscowości podwarszawskiej, gdzie prywatne przedszkole, nie pisał Orlan, tylko prywatne przedszkole życzyło sobie, żebyśmy im płacili 1000 zł, bo koszt utrzymania dziecka u nich w przedszkolu jest tam powiedzmy 1500 czy 1700. No więc gdyby więcej się takich prywatnych pojawiło, to...
A jeśli dziecko się za to ma zapisze, to gmina ma od razu obowiązek.
Nie, to nie jest tak do końca. Przedszkole, do którego dziecko się zapisze, musi zgłosić do końca sierpnia, do końca września roku poprzedzającego, że będą dzieci chodziły. Tak było z panem Smerfem, prawda? Że ruszyli we wrześniu, a dopiero od stycznia mogliśmy mu dotacje przekazywać. Także to nie jest tak, że z automatu musi być ten okres. Jest budżet. Nie może być tak, że w trakcie roku nagle
10 gmin dostajemy, że tam jest 50 naszych dzieci i my im musimy zapłacić, bo z czego mamy to zapłacić?
Szanowni Państwo, ja proponuję jeszcze jedną rzecz w takim razie, bo mam jeden wniosek odnośnie oddziału żłobkowego, jednak poddam pod głosowanie. Tak jak mówię, wydaje mi się, że na Piaskach brakuje tego oddziału żłobkowego. Warunki były niewystarczające, żeby prowadzić je zgodnie z przepisami prawa, dlatego zostało zaproponowane rodzicom funkcjonowanie żłobka głównego w Radzie. Natomiast ja proponuję, aby do WPI wprowadzić pozycję mówiącą o dobudowaniu budynku żłobkowego. Wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, oczekuję, że tam Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o wprowadzenie do wielokrotnego inwestycyjnego działania dobudowa do oddziału przedszkolnego budynku przedszkola nr 5 czy budynku oddziału żłobkowego. Kto z Państwa? Tak. Jako punkt. W latach może 2000. Nie, ale wprowadzić w roku 2010, żeby wprowadzić jako do WPI, prawda? Jako wpisać do WPI, natomiast realizacji w miarach możliwości.
To się tam nie da do WPI wpisać i realizować, kiedy się będzie chciało. WPI, poza tym, panie przewodniczący, jest w tej chwili, że tak powiem, wchodzi nowa ustawa o finansach publicznych i w związku z tym mają być w budżecie umieszczone rzeczy, które na wydatki bieżące, które gmina będzie pokrywała z tego, co pamiętam, tak w skrócie mówiąc, z własnych dochodów, więc ten budżet musi być bardzo racjonalnie przemyślany.
Oczywiście nie można... Nie wiem, ile będzie miejsc, na ten budżet. No nie wiem,
to dlatego ja naprawdę nie jestem przeciwna temu, żeby pamiętać o tym i myśleć o wpisaniu w nowym WPI na lata, powiedzmy, 11 i dalsze, bo widzimy taką potrzebę i konieczność. Natomiast wpisanie w 2010 jako oblik, to trzeba było wpisać na lata w tym momencie.
Dlatego, ale właśnie w tej chwili chyba jest właściwy moment, dlatego że na sesji mamy tematykę, która zmierza do tego, że będą pewne działania inwestycyjne planowane na lata na rok 2010, prawda? Więc można było wprowadzić działania planistyczne, zaplanowanie załóżmy tego cyklu działań, czyli przygotowanie planu, następnie wycenienie i działanie inwestycyjne.
To można zaproponować umieszczenie w planach inwestycyjnych na przyszłe lata, żeby o tym pamiętać, żeby to funkcjonowało. No nie będzie taki wniosek Komisji Oświaty,
że na teraz nie będzie. Ja na terenie, czy radio się da, mówimy o Saturnie i dzielka na 3B. To musimy tam zaplanować zarówno przedszkole, jak i żłobek, bo też, a nawet musimy w perspektywie myśleć o szkołach.
Ale a komisja
na przyszłe lata.
Będziemy uchwalać program Oświata i Kultura na wiosnę przyszłego roku i te rzeczy się na pewno w tym programie do 2015 roku muszą znaleźć.
Ale gdyby to wróciło.
Zgadza się, dlatego ja proponuję drobną zmianę. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o wprowadzenie do wieloletniego planu inwestycyjnego na przyszłe lata działania dobudowa do oddziału przedszkola i budynku przedszkola.
Natomiast to trudno do końca konkretyzować, bo proszę Państwa, my tych działań, które musimy zakończyć do 2010 czy 2011 roku mamy jednak już dużo. Dość dużo i to tak się wydaje, ale co
to... Na razie to nie możemy zatrzymać ani powstrzymać ubytku mieszkańców w mieście.
Pani Marianie, staramy się o to, żeby było więcej mieszkańców.
Nie widać.
Szanowni Państwo, radnych jest za przyjęciem wniosku komisji. Ja przepraszam bardzo, że tak. Dziękuję bardzo. Przepraszam.
Nie utrzymać na dzieci, się jeszcze zatrzymać z paszku ludzi w mieście. Zjeżdżamy. Jeżeli mówimy o tym, że możemy dwa oddziały przedszkolne wyprowadzić, rozszerzyć tam żłobek. To czemu my dzisiaj mówimy od razu o żłobek?
Dlatego, że powinniśmy mówić o przestrzeni społecznej. Miasto w tej chwili...
Mieliśmy tam żłobek, teraz mamy wieczorowy żłobek, tak?
Nie,